Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam się z Państwem, Leszek. Witamy również Panią Joannę, która realizuje dźwięk. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za modlitwę w intencji żony, która ma bardzo małe białe ciałka krwi i po prostu nie może wychodzić z domu, bo bardzo łatwo może coś złapać i to może być dla niej tragiczne w skutkach. Jest bardzo słaba poza tym. No, czwarta linia chemii to już też coś mówi za siebie. Witamy wszystkie mamy. Prawie każda kobieta jest matką bezpośrednio czy pośrednio w jakiś sposób, tak jak osoby konsekrowane płci żeńskiej, bo do matkowania było, jest i będzie dużo roboty na tym świecie. Także serdeczne życzenia dla wszystkich mam, błogosławieństwa Bożego, korzystania z łask sakramentu małżeństwa, by pełniej i lepiej wypełnić te swoje obowiązki matczyne. No i pamiętaniu o tym, że te obowiązki matczyne w pewnym czasie stają się coraz to mniejsze, bo jak dziecko zakłada własną rodzinę, to już wtedy się tylko towarzyszy jako teściowa czy jako babcia. Ale o tym już powie nasz gość, dr Jacek Pulikowski, którego serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan doktor jest nauczycielem akademickim, autorem popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, a w ogóle zajmuje się już od wielu, wielu lat poradnictwem rodzinnym. Kobieta jako żona, matka, teściowa i babcia. W dniu matki. Bardzo dobry temat.
No i innego tematu nie mogło być dzisiaj niż o kobiecie. I rzeczywiście najpierw kobieta jako kobieta, pozwolę sobie powiedzieć. Kobieta to właśnie urodzona matka. To jest jej podstawowe przeznaczenie i jednocześnie droga do szczęścia. I tu napotykamy na pierwszą trudność, bo świat wmawia kobietom, że ich drogi do szczęścia są inne. Czasem wręcz sprzeczne z matkowaniem. Co więcej, coraz częściej się mówi kobiecie, że musi się wyzwolić z matkowania, żeby móc być szczęśliwą, co już jest zupełnym nieporozumieniem. Każda kobieta, jak to by powiedział Jan Paweł II, są dwa sposoby bycia ciałem. Bycie ciałem na sposób męski, przeznaczony do ojcowania i bycie ciałem na sposób kobiecy, przeznaczony do matkowania. I w tym sensie każda kobieta z natury jest przeznaczona do matkowania. Przy czym na te naturalne role dla nas, na role narzucone przez Twórcę, nakładają się role, które przekazuje kobiecie natura, kultura, tak? I tutaj póki kultura jest w zgodzie z naturą, póty jest dość łatwo o zmierzanie do własnego szczęścia. Niestety żyjemy w świecie, który w bardzo wielu wymiarach jest wynaturzony, wręcz sprzeczny z naturą i te kobiety, które zaczną wierzyć światu, temu właśnie wynaturzonemu, niestety często się gubią i uciekają od własnego szczęścia. Tak więc kobieta przeznaczona do matkowania. I mamy mówić o kobiecie jako żonie, jako matce, jako teściowej, jako babci. Ale żeby kobieta mogła zostać żoną, ona musi najpierw do tej roli dorosnąć. To nie jest tak, że jak osiągnie 18 lat, no za zgodą sądu 16 w Polsce, to już się nadaje do tego, by być żoną. Oczywiście formalnie może zostać żoną, natomiast do roli żony musi dorosnąć. W czym? Przede wszystkim. Myślę, że dzisiaj największym deficytem jest brak szacunku dla siebie samej. Godność kobiety płynąca z jej przeznaczenia do macierzyństwa, powiedzmy sobie wprost, że rodząca się dziewczynka ma już w swoich jajnikach zawiązki, kilkaset tysięcy zawiązków komórek jajowych, więc jakby nosi w sobie wszystkie swoje przyszłe dzieci, prawda? Więc nawet dziewczynkom, często powtarzam małym dziewczynkom, że muszą się szanować, bo kiedyś będą mamusiami i naprawdę dziewczynki przedszkolne już potrafią to zrozumieć. Niestety nie wszystkie kobiety szanują siebie. To jest pierwszy jakiś taki deficyt, który w świecie mamy, że kobiety przestały siebie szanować. Przepraszam wszystkie panie, które siebie szanują i to jest ogromna większość, ale niestety widoczne, coraz bardziej widoczne, zwłaszcza w tych złych mediach, kobiety, które siebie nie szanują. I niestety z tego się tworzy pewna moda. Kobiety, które zaczynają mówić językiem, no nawet wulgarnym, które zachowują się, nie chcę mówić chamsko, bo to nieładnie, ale tak trochę, prawda? Coraz kiedyś na uczelni, pracuję na uczelni, to jak słyszałem niecenzuralne słowa, nie będę ich cytował, tak? No to zwracałem uwagę panom zwykle w ten sposób, jak pani, mówiąc do najbliższej obok stojącej koleżanki, może pozwolić, żeby w pani towarzystwie ktoś się tak ordynarnie odzywał. Tak, a teraz przechodzę korytarzem, oglądam się, słysząc wiąchę, no i ogląda się to dziewczynka. Nie chcę być gorsza od chłopców, prawda? I młoda kobieta popisuje się takim słownictwem. Tu już mi się nawet zdarzało, że w czasie konsultacji, to jak znajdowałem jakiś błąd w projekcie, to też przeklinała, najnormalniej, najordynarnie przeklinała dziewczyna, prawda? I kiedyś to było nie do pomyślenia i szkoda, że ten szanowanie siebie przez kobiety trochę zanika i to oczywiście wpływa na mężczyzn. Ja nie chcę mężczyzn usprawiedliwiać, bo każdy mężczyzna powinien szanować kobiety nawet wtedy, kiedy one siebie nie szanują. Natomiast kobiety nieszanujące siebie ułatwiają mężczyznom brak szacunku. Zanikły gesty. Kiedyś byliśmy krajem, słynęliśmy z tego w świecie całym, że tylko w Polsce całowało się damę w rękę, tu się pomagało wysiąść z karety, tutaj się podawało krzesło przy stole, tutaj się usługiwało na najróżniejsze sposoby. Ta polska szarmanckość była znana rzeczywiście w świecie. Dzisiaj niestety to zabijamy i same kobiety czasem to niszczą. Wielokrotnie słyszałem coś takiego, jak przepuszczam, no młodszą od siebie już trudno, starsze, bo już jestem stary człowiek, ale młodszą kobietę przepuszczam w drzwiach, to ona się tak ogląda z oburzeniem. Proszę się nie wygłupiać, prawda? Już był nawet przypadek, że w Stanach jakaś kobieta podała mężczyznę do sądu, że ją przepuścił w drzwiach. No, no można i tak, tylko szkoda. Ktoś powie, że te zewnętrzne gesty, te przepuszczenie w drzwiach, podawanie płaszcza, usługiwanie takie czy inne, dźwiganie ciężarów, prawda? Dam sobie sama radę. Nie potrzebuję pomocy, tak? I to są zewnętrzne gesty. Tak, to są zewnętrzne gesty, ale one mają większy niż nam się zwykle wydaje wpływ na wnętrze. To jest myśl Karola Wojtyły zawarta w trudnej książce Osoba i czyn, ale myśl jest bardzo precyzyjna i prosta do zrozumienia przez każdego, że czyny zewnętrzne mają moc uwewnętrzniania się. Czyny, te zewnętrzne, nawet wydawałoby się puste czyny, przechodzą na sprawcę. Więc jeżeli mężczyzna zacznie w tych zewnętrznych gestach okazywać szacunek kobiecie, to on niepostrzeżenie dla siebie samego będzie ją bardziej szanował. W nim samym wzrośnie szacunek, tak więc warto właśnie powrócić do tych gestów, które niestety zaniedbaliśmy. Powrócić do pięknej mowy, do pięknego odnoszenia się do kobiet, do pięknych gestów. Tak więc tym pierwszym elementem kobiecości, który jest moim zdaniem niezbędny do tego, by kobieta stała się żoną, to jest szanowanie siebie i uczenie tego szacunku okolicznych mężczyzn, a szczególnie tego mężczyznę wybranego. Kobiety sobie zdają sprawę, ale nie do końca potrafią to mądrze wykorzystać. Macie, panie, na nas ogromny wpływ. Jak czasem mówię, mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. I można to przepięknie wykorzystać. Jak się chłopak zakocha w dziewczynie, jak ona mu postawi sensowne wymagania, typ, nawet takie, żeby paznokcie czyścił, żeby zęby zaczął myć, żeby przestał palić papierosy, żeby zaczął chodzić do kościoła, żeby się lepiej odnosił do mamy, to on wszystko to zrobi. Dla ukochanej dziewczyny wszystko zrobi, zwłaszcza na etapie, kiedy ją jeszcze zdobywa. No i tu mamy dramat, bo dziewczyny dzisiaj nie każą się zdobywać. No? Znam sytuację, gdzie dosłownie na pierwszym spotkaniu wchodzą do łóżka i to nawet konkretna sytuacja, gdzie dziewczynka 16 lat, chłopak 18, to było w dawnych czasach, kiedy jeszcze trzeba było zgodę sądu dla chłopaka 18-letniego, bo normalnie było 21, od 21 mógł się chłopak żenić, więc obie strony potrzebowały zgody sądu, poczęte dziecko, więc rodziny obu stron czym prędzej no, naciskają na sąd, żeby jak najszybciej wydał orzeczenie, że mogą się pobrać. I mądra sędzina pyta tego dziewczątka 16-letniego, kiedy pani poznała narzeczonego? 22 listopada na dyskotece. Kiedy po raz pierwszy współżyliście? 22 listopada. No a kiedy pani zeszła w ciążę? No przecież mówię 22 listopada. Tak? Rzadko komu tak się uda. Małżeństwa latami nieraz czekają na poczęcie dziecka, ale tamto małżeństwo zostało zawarte i rozpadło się definitywnie, zanim się dziecko urodziło. No? Dziewczyna, która mówiąc już wprost, oddaje się chłopakowi na początku znajomości, a wiele to robi, traci moc oddziaływania na niego, traci szansę pomocy mu we wzroście. I to jest wielki apel do dziewczyn, szanujcie siebie również w tym wymiarze, bo rzeczywiście pomagacie mężczyznom w ich niedorozwoju. Właściwie oni nie potrzebują dzisiaj się wysilać. Skinie palcem i ma, prawda? Teraz to za tym idzie to nieszczęsne zamieszkanie przed ślubem, dzisiaj modne. Nawet w parafiach, jak niektórzy notują ilość par, które przychodzą do ślubu w kościele katolickim, więc to, no, ci, którzy, no, nazwijmy to nominalnie wierzący, 40% okazuje się, że mieszka razem, prawda? Ja spotykam się z takimi ludźmi, mówię im, słuchajcie, cofnijcie się, no, wycofajcie się konkretnie ze współżycia, no, już nazywam rzeczy po imieniu, bo oczywiście można założyć, że mieszkają razem i nie współżyją, i to też się czasem zdarza, ale wyjątkowo. Generalnie to tak nie jest. I mówię, wycofajcie się, powróćcie do czystości. Macie tydzień, miesiąc, dwa miesiące do ślubu. Zupełnie inne będzie to małżeństwo, jeżeli powrócicie do czystości. Formalnie dziewictwa nie odzyskacie, ale do czystości można powrócić. I czasem maluję takie obrazki przed oczyma młodych ludzi, którzy razem mieszkają. To co, wyjdziecie rano z łóżka wspólnego, pobiegniecie szybciutko do spowiedzi, potem pójdziecie do ślubu w tą samą sobotę, powiedzmy, i potem wrócicie wieczorem do tego samego łóżka. Tak? I czym było to sakramentalne małżeństwo po drodze? Czy nie jest to przypadkiem trochę kpina z Pana Boga, prawda? Oczywiście to naszą rolą, naszą rodziców jest rolą upominać, ale w mądry sposób, nie krzyczeć, nie obrażać się, nie oburzać, tylko w mądry sposób pomagać młodym, żeby odstępowali od tej mody, bo to się zrobiła moda na mieszkanie przyślubne i ludzie naiwnie wierzą, że jak będą mieszkać przyślubne, to się tak dobrze poznają i wtedy małżeństwo będzie udane, podczas gdy wyniki badań są dokładnie odwrotne. W Stanach Zjednoczonych chyba w 2004 roku przebadano dużą grupę ludzi, którzy mieszkali przyślubne i okazało się, że ci, którzy, bo większość się rozpadła tych związków, tak, ale niektóre jednak, mimo że mieszkali razem, bo tak to trzeba powiedzieć, mimo że mieszkali razem, doszli do ślubu. I w grupie tej okazało się, że rozwodów było 50% więcej niż średnia krajowa. Czyli oni, krótko mówiąc, się ranili. Oczywiście żyli w emocjach, no, współżyli, a z drugiej strony w każdej chwili mogło się począć dziecko, a on w każdej chwili mógł sobie pójść i zostawić kobietę, już nie żonę, przecież z dzieckiem, prawda? To nie są sytuacje dobre do budowania więzi. Przecież to znaczy rozdrażnienie, frustracja i tak dalej. Byłem pod wrażeniem niedawno, gdzieś tam na wykładach na drugim końcu Polski, spałem u rodziny i opowiedziano mi taką historię. Najstarsza córka z czwórki rodzeństwa, no, szkoła artystyczna, zapragnęła sobie mieszkać z chłopakiem. Myślała, że rodzice jej za to zapłacą, bo jak płacili na studia, to czemu nie mają... A rodzice powiedzieli, nie, w domu masz utrzymanie, w domu masz jedzenie, ale nie będziemy płacić za mieszkanie z mężczyzną, z chłopakiem, bo my się na to nie zgadzamy. No ale w związku z tym, że w tej szkole tam prawie wszyscy w tej modzie ulegli, no więc zamieszkała. I kiedyś przyszła do domu, nie mieli za co żyć z tym chłopakiem, przyszła do domu, jak sama mówiła, zjadła wszystko, co było w lodówce, po prostu była głodna. I pyta mamę, mamo, mogę wziąć ten serek do domu? A mama mówi, nie, możesz go zjeść tutaj na miejscu i tu jest twój dom, ale tam go nie możesz zabrać. Mówi, mamo, a daj 2 złote na autobus, bo nie mam za co wrócić do domu. Mama mówi, nie, tu jest twój dom, nie dam ci 2 złotych na autobus. I jak sama mówi, szła przez miasto, rycząc tą zimą, pieszo, nocą. I po krótkim czasie z tym chłopakiem przyjechali do rodziców, przeprosili za sytuację, jaką stworzyli. Chłopak się oświadczył. 5 lat później się pobrali. I od tamtego dnia już mieszkali osobno, prawda? Kto jak nie kochający rodzice mają nawracać ze złej drogi młodych? Także to jest dzisiaj zmora, bym powiedział. To jest jakiś dramat, że porządni rodzice, no, przyklepują to, no, takie czasy. Nie takie czasy. Nie ma czasów dobrych dla grzechu, do cudzołożenia. To jest określone przez przykazania i nie dlatego, żebym był jakoś nadmiernie pobożny, tylko dlatego, że ja wiem, że cudzołóstwo w każdym wymiarze niszczy człowieka i nie daje szczęścia. Daje tam chwilę przyjemności, natomiast nie daje szczęścia. I dlatego, jeżeli życzymy szczęścia naszym dzieciom, to w żadnym wypadku nie możemy się zgadzać na ich cudzołóstwo. Tam, gdzie mamy na to jakikolwiek wpływ. I warto też jeszcze dorzucić takie informacje, że te dziewczyny, które zgodziły się na mieszkanie wspólne przed ślubem, one zgodziły się z myślą o małżeństwie. 90% dziewczyn, które w taki związek wchodzi, liczy, że to jest po prostu etap przejściowy do małżeństwa, że to jest cena, którą musi zapłacić za to, żeby chłopak się zgodził na małżeństwo później. Natomiast przerażającym jest, że z badań wynika, że ponad 80% mężczyzn w tych związkach w ogóle nie myśli o małżeństwie. W ogóle takiego wariantu nie zakłada, prawda? To oczywiście jest jakaś przyczyna tego. Przede wszystkim to jest niedojrzałość mężczyzn i brak odpowiedzialności męskiej. To jest dzisiaj chyba największa zmora w świecie. To jest brak męskiej odpowiedzialności. I to widać od szczebla najniższego chłopaczków, poprzez ojców rodzin, poprzez polityków, poprzez mężów stanu, którzy nie potrafią dźwignąć nawet elementarnej odpowiedzialności, nawet czasem za własną rodzinę. Gdybyśmy przejrzeli, jak wyglądają rodziny, czy potrafili być ojcem wiernym, wyłącznym jednej żony, najlepsi synowie tej ziemi, którzy są na świeczniku w takich czy innych układach, czy to będą politycznym, czy nie wiem, artystycznym, czy jakimś tam inni celebryci, to się okaże, że ogromna część, nie chcę powiedzieć większość, bo nie liczyłem, tych ludzi nie potrafiła upilnować nawet własnej rodziny, nie potrafiła wypełnić funkcji ojca własnej rodziny. Także jestem zdecydowanie przekonany, że największym deficytem dzisiejszych czasów jest brak męskiej odpowiedzialności i z tego tytułu rozpadają się małżeństwa, stąd się biorą oczywiście zdrady, stąd się biorą rozwody i tak dalej, i tak dalej. Stąd się biorą też dzieci, za które ojcowie, nie biorąc odpowiedzialności, rozpuszczają i dzieci się gubią. To wszystko jest powiązane w tym jednym dramacie. Ale mamy mówić o kobiecie. I rzeczywiście kobieta może nauczyć mężczyzn odpowiedzialności. Może to zrobić matka, może to zrobić siostra, może to zrobić narzeczona, może to zrobić żona. Niestety bardzo często tego nie robią. Mamusie rozpieszczają synków. Siostry zwykle nie dają rady poradzić sobie z bratem czy z braćmi, tak. Żony też niejednokrotnie, jeszcze przed ślubem, zgadzają się na wszystko i nie żądając odpowiedzialności. Aż w końcu, po iluś latach po ślubie, ten mężczyzna się budzi, kim ja w tym domu jestem, przecież ja tu nic nie znaczy. Tak, rzeczywiście nic nie znaczy. Całą odpowiedzialność za rodzinę przejęła kobieta. Ale w pewnym sensie na swoją zgubę. No dobra, ale tyle może króciuteńko, bo czas nieubłaganie biegnie. O kobiecie, która ma dorosnąć do małżeństwa, szanując siebie, ucząc mężczyzn szacunku dla kobiet, a w szczególności uczyć tego jednego najważniejszego szacunku, jeżeli nie nauczył się wcześniej, prawda? Natomiast jedną rzecz trzeba bolesną powiedzieć, że mówię to jako mężczyzna ze smutkiem, że jest spory deficyt porządnych mężczyzn. Także nie każda porządna kobieta, która nawet pragnie założyć rodzinę, znajdzie odpowiedniego mężczyznę na męża i ojca swoich dzieci. Ja to powtarzam dziewczynom, które bardzo tego pragną, że musi mieć ścieżkę awaryjną, musi mieć jakiś plan życia, w którym nie założy rodziny. Bo wychodzenie za kogoś, co się absolutnie do rodziny, do bycia mężem i ojcem nie nadaje, jest to krzywda wyrządzona sobie samej, krzywda wyrządzona dzieciom, to też jest brak odpowiedzialności. I nie każda porządna dziewczyna dzisiaj znajdzie porządnego mężczyznę, także dziewczyny musicie sobie wychowywać chłopaków, bo to jest jedyna droga, żeby zwiększać liczbę ewentualnych kandydatów na męża. Problem w tym, że niektóre kobiety wchodzą w małżeństwo, już stają się żonami. Powiedzmy, że jest jakoś dojrzała do tego, żeby być żoną. Znalazła w miarę dojrzałego mężczyzny, który nadaje się do tego, żeby być mężem, opiekunem, ochraniarzem, prawda? Nie takiego, co się chowa za jej plecami, jak pies wyskoczy, bo kobiet podobno nie gryzą, tylko takiego, który naprawdę, jakby to młodzież powiedziała, bierze na klatę wszystkie trudności życiowe i chroni ją pod swoje skrzydła. Teraz znowu świat nas tak troszkę podpuszcza i wmawia kobietom, żeby się nie chroniły pod skrzydła męskie, że one sobie same dadzą radę. To jest ze szkodą dla obu stron, bo jeżeli kobieta nie chroni się pod skrzydła męskie, to mężczyzna nie rośnie, prawda? Biorąc ją w opiekę, tak? I taki szkoda jest obopólna. Tak samo z walką o władzę. Im bardziej walkę o władzę wygra kobieta, tym jest bardziej przegrana, bo mężczyzna nie wchodzi w rolę jej opiekuna, nie troszczy się o rodzinę, bo ona tym zarządza. Taki, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Czasem opowiadam taki przykład, dla mnie przepiękny, pociągający wręcz, jest przykład z Pisma Świętego, jak święty Józef budzi w nocy Najświętszą Maryję Pannę, mówi: wstawaj, siadaj na osła, jedziemy do Egiptu. Nie na wycieczkę, tylko uciekamy. Zostawiamy wszystko, uciekamy do Egiptu. I ona wstaje, siada na osła, jeszcze tej nocy jedzie, prawda? Taki powinien być mężczyzna, żeby kobieta może mu w ciemno, w środku nocy zaufać. Skoro on mówi, że tak jest, to tak jest. Mężczyźni, co prawda, się domagają bycia ważnymi w małżeństwie, rodziny. Jestem ojcem twoich dzieci, jestem mężem, mi się należy szacunek, tylko że nie da się szacunku wykrzyczeć, wyżądać, tak? Tylko trzeba go po prostu wypracować swoją troską o rodzinę i obyśmy wszyscy, my mężowie, tak w Dniu Matki z życzeniami dla pań, żebyśmy byli takimi opiekunami, że nasze żony wstaną w środku nocy, siądą na osła i pojadą do Egiptu, jeżeli taka, jeżeli my to powiemy, bo to znaczy, że tak trzeba. Ale tu absolutnie nie mówię o żadnym terroryzmie, tak, że mąż brutal żonę zmusza do takich rzeczy. Nie. Mąż opiekun dla dobra rodziny bierze pod skrzydła kobietę. Bardzo wiele kobiet dzisiaj buntuje się przeciwko tej roli. Ona nie chce być pod skrzydłami i jako żona nie pokazuje mężowi, że ona jest do czegokolwiek potrzebna. To znaczy, najczęściej udaje, że sobie sama da radę, tak? I nawet często nie udaje, bo czasem jej się wydaje, że sobie sama da radę. Jakby męża nie było, to byłby spokój, lepiej by było dzieci wychowywać i wszystko by było łatwiejsze. I czasami rzeczywiście mąż jest takim szkodnikiem w domu, że może i byłoby łatwiejsze, ale przecież nie taki jest model. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga, bo czytamy w encyklice Humanae Vitae, że małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i opatrznościowe stworzone przez Twórcę. Oczywiście musimy dzisiaj dodawać małżeństwo, mężczyzny i kobiety, a żadne inne pomysły nie są wymyślone przez Twórcę i nie służą dobru. I również nie służą szczęściu. Choć to jest osobna troszeczkę rozmowa, dlaczego tak jest. A więc kobieta, jeżeli ma być szczęśliwa, a ma być jako żona, to musiałaby wejść w rolę żony, to znaczy chcieć, powiem straszne słowo, mogą się panie nawet zdenerwować, nie chcę, proszę nie wyłączać, jednak zaraz się od Brynka będę się tłumaczył. Żony powinny chcieć być posłuszne mężom. Słowo posłuszeństwo nas drażni, bo to się kojarzy z uległością, a to jest zupełnie inne słowo. My buntujemy się przeciwko posłuszeństwu. Tymczasem posłuszeństwo w najlepszym tego słowa znaczeniu to jest słuchanie tego, który się o mnie troszczy i chce mojego dobra. Prawda? Jeżeli dziecko zbiegnie na brzeg przepaści i ojciec go łapie, to dziecko powinno być za to wdzięczne, a nie wkurzać się, gryźć, kopać, że tata je zatrzymał, prawda? Proszę zauważyć, nawet w takim momencie niektórzy pamiętają jeszcze stan wojenny, kiedy formacja milicji, to jeszcze była milicja, ZOMO, to były znienawidzone formacje. Oni nam wchodzili do domów, rewizje przeprowadzali, zatrzymywali bez powodu, w różny sposób znęcali się na przesłuchaniach, prawda? Znienawidzona formacja. Ale nikt nie wpadł na pomysł, żeby nie być posłusznym milicjantowi, który stoi na rogu, na skrzyżowaniu ulicy. Skinie palcem, stoję. Skinie palcem, jadę. Na jego jedno skinienie ręką, ja słucham jego całkowicie podporządkowany. Dlaczego? Bo w tym zakresie on miał władzę i ja mu tą władzę przyznałem, bo jego władza na skrzyżowaniu jest dla mnie pożyteczna i ja będę go słuchał, bo dzięki temu szybciej przejadę przez skrzyżowanie, prawda? I o to by chodziło, żeby żony dostrzegły, że w jakimś zakresie mają słuchać męża, dlatego, że to jest w ich najlepszym interesie. A oczywiście mężowie mają tak działać, żeby rzeczywiście działać w interesie żon, a nie załatwiać swoje prywatne, egoistyczne, jakieś tam przyjemnościowe interesy. Prawda? Więc to żony bądźcie posłuszne mężom, bardzo często mężowi to przywołują te zdania, ale tam zaraz po tym jest: mężowie, miłujcie żony jak własne ciało. Bądźcie posłuszne, poddane mężom w Chrystusie, czyli tylko to, czego Chrystus by chciał. Jeżeli tylko to będzie robił mąż dla rodziny, to żona może spokojnie być posłuszna, bo on będzie troszczył wyłącznie o dobro tej rodziny. Jeżeli kobieta już została żoną, to powinna pragnąć zostać matką. Podobnie jak jej mąż powinien pragnąć zostać ojcem. Spotykam się nierzadko z takimi młodymi ludźmi, którzy się pobierają i mówią, no ale my bachorów nie potrzebujemy, my się kochamy, mamy pełnię szczęścia, nie potrzebujemy nikogo więcej do naszego szczęścia. Oczywiście stawiam pod znakiem zapytania to twierdzenie, że my się kochamy, bo jeżeli jest miłość dojrzała i prawdziwa, to ona chce owocować, prawda? Nie ma piękniejszego owocu miłości między mężem a żoną, jak przedłużenie tej miłości w wieczność poprzez duszę nieśmiertelną dziecka. No, nie ma większego cudu, w jakim możemy uczestniczyć na tej ziemi. I tak naprawdę powinniśmy pragnąć przekazywać życie dzieciom, no właśnie jak najczęściej, jak najwięcej tych dzieci, ale i nauka Kościoła podpowiada humane vitae, roztropny namysł i wielkoduszność. I zdrowie, i jakieś warunki nawet bytowo-materialne, mieszkaniowe, w jakimś stopniu normalne, że ograniczają liczbę potomstwa. Ale zaginęło to, co było kiedyś. Kiedyś para, która się pobierała, od razu z definicji uznawała, że oni mają mieć mało. Oni mają powinność przekazania życia dzieciom. A dzisiaj czasem przekazanie życia dziecku jest kaprysem. Mamy już samochód, mamy dom, mamy psa, to teraz jeszcze dziecko, żeby sąsiedzi nie myśleli, że nie możemy mieć, prawda? Troszkę złośliwie komentuję, ale tak trochę to wygląda. Mówi się w Polsce, że nie mamy dzieci, bo jest taka mizeria finansowa. Na pewno to ma jakiś wpływ, natomiast prawda jest taka, że rodziny najzamożniejsze mają najmniej dzieci. Co gorsza, rodziny bardziej wykształcone też mają mniej dzieci. Ja nie mówię o tym, że co czasem się próbuje zrównywać rodziny wielodzietne z patologią. To jest skandaliczne takie mówienie, ale rzeczywiście zdarza się też patologia wielodzietna, tak, alkoholizm i tak dalej, ale generalnie jest cudowny, zdrowy odruch i w Polsce on wyraźnie jest widoczny, że małżeństwa zdrowe, wykształcone, inteligentne, wierzące, chcą mieć więcej dzieci. Inwestują w dzieci, nie inwestują w domy, samochody, złote klamki, tylko inwestują w dzieci, świadomie obniżają ze standard materialny na rzecz większej liczby dzieci. I tak jak na początku takiego małżeństwa, gdy te dzieci malutkie są gromadką jakąś, to zwykle sąsiedzi się pukają po głowach, ale jak te dzieci dorosną i do tego jeszcze pięknie dorosną, to wszyscy zaczynają zazdrościć. I bardzo blisko, w naszej rodzinie mam takie przykłady. Teściowie lekarze mieli 5 dzieci. Pragnęli więcej, ale się nie udało. Więc mieli 5 dzieci. Znajomi lekarze się pukali po głowach. A potem wszyscy zazdrościli, jaka wspaniała rodzina, jakie fantastyczne dzieci. 30 wnuków. Jak wam się udało, tak? To nie się udało, tylko na to w pewnym sensie zapracowali. Już oboje teściowie są po drugiej stronie. Ale pamiętam, jak teś umierał. Spełnione życie. Miał 5 dzieciaków, wszyscy na Bożych drogach, 5 na 4 zięciów i synową, wszyscy w świecie wartości takich, jakie on wyznawał. 30 wnuków, wszyscy na Bożych drogach. No to można umierać, prawda? My tej perspektywy nie widzimy. Patrzymy, że dzisiaj dziecko mi zje trochę chleba i ja będę biedniejszy przez to. Bo świat tam nam coś takiego podpowiada. A ja z uporem powtarzam, że wychowanie jednego dziecka jest bardziej kosztowne niż dwójki, a wychowanie dwójki dzieci jest bardziej kosztowne niż trójki, a wychowanie trójki dzieci bardziej kosztowne niż czwórki. I oczywiście mówię o ogólnym koszcie wychowania, tak? Nie tylko finansowym, to chodzi również o problemy z dziećmi, o rozwój psychiczny i tak dalej. I oczywiście każde małżeństwo gdzieś tam ma swoją granicę, że powinni powiedzieć, Panie Boże, my byśmy bardzo chcieli, ale już więcej dzieci naprawdę nie damy rady. Najczęściej to jest odporność psychiczna, bo to jest taki, wszyscy rodzice, którzy mieli małe dzieci, to wiedzą, o czym mówię, tak, że najbardziej brakuje cierpliwości, odporności psychicznej, wcale nie finansów. Choć te też oczywiście jakoś rzutują i trzeba powiedzieć, że mimo pełnych ust frazesów o polityce prorodzinnej w Polsce od wielu lat nie ma polityki, jest polityka antyrodzinna, mamy najniższe w Europie zasiłki rodzinne, mamy Polki rodzą w Anglii, rodzą w Irlandii, rodzą w Norwegii, a nie rodzą w Polsce, prawda? Mamy spośród 222 krajów rejestrowanych w świecie, jesteśmy na 218 miejscu, jeżeli chodzi o dzietność. demografowie ostrzegają, że jeszcze żaden naród z takiej zapaści demograficznej się nie podniósł. Ja mimo wszystko wierzę, że się podniesiemy i myślę, że nie jest to naiwność, bo właśnie widzę ten zdrowy odruch zdrowych rodzin, które chcą mieć większą liczbę dzieci. Mój kochany szwagier ma 11 dzieci i z uśmiechem mówi, że oczekuje setki wnuków, prawda? Jak ta linia pójdzie tak dalej, rzeczywiście na razie ma 20 wnuków, ale dzieciaki jeszcze nie wszystkie z domu powychodziły, więc to jest nadzieja. Dobrze wychowane, porządne gromady, liczne gromadki. Ja nie mówię, że każdy musi mieć 11 dzieci, prawda? Ale żeby dzieci były inwestycją, też często powtarzam i chyba na antenie Radia też już kiedyś mówiłem, od lat to powtarzam, że nie wierzę w żadne zabezpieczenia emerytalne, bo te fundusze wszystkie poupadają, bo coraz więcej ludzi chce czerpać z nich pieniądze, coraz mniej będzie wpłacać, bo się starzejemy. Natomiast wierzę w jedno zabezpieczenie emerytalne. Dobrze wychowana gromadka dzieci. Wychowana, wykształcona, porządna, która nie wykopnie rodziców, nie dokona eutanazji, bo przecież to już też jest pomysł dzisiejszy, tylko po prostu, niezależnie od tego, co się będzie działo w świecie, dzieci, którzy zajmą się rodzicami. Normalnie dobrze wychowane dzieci zajmą się rodzicami wtedy, kiedy będą na starość potrzebowali pomocy jakiejkolwiek. Nie uciekną od tej pomocy, czy nie przyniosą ulgi w cierpieniu przez eutanazję, jak to dzisiaj się tak ładnie mówi, że to taka dobra śmierć. Idziemy dalej, bo tu mnie już leży też pogania, że jeszcze mamy teściową i babcię. Także kobieta, i życzę kobietom, że te, które mają dzieci, choć dzieci są oczywiście ciężarem i sama ciąża jest ciężarem i dzieci są ciężarem, to żeby ponad to się przebijało to błogosławieństwo. Stan błogosławiony, mówiliśmy kiedyś w Polsce. Znajomy duszpasterz mówi, że kobieta w stanie błogosławionym, będąca w stanie błogosławionym, powinna być tak traktowana przez męża, tak noszona na rękach, żeby chciała całe życie chodzić w ciąży, tak? bo wtedy jest jej najlepiej. No, jak wiemy, nie zawsze tak jest, bo i pracodawcy straszą kobiety, czasami wręcz szantażują, sugerując zabicie dziecka, jeżeli zajdzie w ciążę. To co znam takie przypadki, prawda? A stan błogosławiony kiedyś w Polsce był naprawdę szanowany. Nie zapomnę, kilka lat temu w Warszawie przeżyłem taki szok. Późno po wykładach, musiałem wracać do Poznania, zajechałem na stację benzynową, samochodem byłem, a tam kolejka jak w dzień i staje za mną kobieta w bardzo zaawansowanej ciąży, czyli w stanie bardzo błogosławionym. I ja w naturalnym odruchu, w ogóle nie myśląc, przepuszczam ją przed siebie, ona taka takim smutnym uśmiechem mówi, no, dziękuję, wie pan co, jest pan drugą osobą, która to zauważyła. No wie pan, jestem już tak na ostatnich nogach, jak to się mówi. Pierwszy to był staruszek w tramwaju, który mi ustąpił miejsca. Jemu było trudniej stać niż mi, ale siadłem, bo widziałem, że gest był szczery, a pan jest drugi. Czy nie szkoda w stolicy Polski, gdzie chyba sami najlepsi powinni mieszkać, no bo kto ma mieszkać w stolicy, prawda? To tak pod rozwagę warszawiakom. Więc drugi raz zwrócił uwagę na kobietę, która jest w stanie błogosławionym. Szkoda, prawda? A rzeczywiście mężowie powinni na rękach żony nosić w takim, gdy jest w tym stanie szczęśliwym, błogosławionym, czyli szczęśliwym. Oby kobiety umiały odnaleźć radość w matkowaniu. Bardzo wiele kobiet dzisiaj ucieka do karier zawodowych, zostawia dzieci, potem przeżywa dramaty, bo malutkie dziecko jak się przestraszy, to biegnie do babci się przytulić, a nie do mamy. Widziałem taką sytuację, tak? Bo babcia po prostu więcej czasu spędzała z dzieckiem od urodzenia niż mama. Mama nie mogła doczekać do końca urlopu macierzyńskiego, bo musiała wracać do kariery. I dziecko związało się emocjonalnie z babcią. Potem mama robi karczemne awantury swojej matce, że ukradła dziecko. Ale nie ukradła. Dziecko po prostu zwraca się ku temu, kto najwięcej czasu z nim spędza. Przejdźmy do następnej roli. Jak nam dzieci wyrosną, mamy się stać teściami. No ja razem z żoną szczęśliwie staliśmy się teściami. W zeszłym roku córka najmłodsza i średni syn zmienili stan cywilny. Córka za mąż wyszła, syn się ożenił, więc zostaliśmy teściami. Jeszcze nie jesteśmy dziadkami, więc ostatnie słowo będzie już takie bardziej teoretyczne. Ale mamy mnóstwo kawałów oteściowych. Oczywiście jak są kawały, to znaczy, że jest rzeczywistość. Zawsze mam pokusę, że jakiś kawał powiedzieć, choćby króciutki, tak to by zrobił, gdyby tygrys napadł twoją teściową. A nic, niech sam się broni, prawda? Oczywiście złośliwe, ale skoro są kawały, to jest rzeczywistość. Skąd się biorą złe teściowe? Warto się na tę chwileczkę zastanowić. Oczywiście są też cudowne, fantastyczne, wspaniałe teściowe i takich wszystkim życzę i wszystkim nam troszkę starszym życzę, żebyśmy stawali się cudownymi, wspaniałymi teściami i teściowymi. Ale skąd się bierze w ogóle problem? Ano z niedobrego poukładania uczuciowego. My właśnie do naszego szczęścia potrzebujemy, oprócz osobistego wzrostu, mówiąc wprost, do świętości, czyli do umiejętności wyboru dobra, odrzucenia zła, potrzebujemy relacji do szczęścia. Oczywiście osobną jest relacja z Bogiem i potem relacje z ludźmi. I te relacje z ludźmi, dla ludzi, którzy weszli w małżeństwo, muszą być poukładane według bardzo ścisłego porządku. Na pierwszym miejscu musi być mąż, żona, ponad wszystkie inne relacje. Na drugim miejscu my jako rodzice, dzieci. Na trzecim miejscu my, rodzice i teściowie, i potem dopiero inni ludzie. I jeżeli, a to się niestety często zdarza, mama przedawkuje uczucia, skłoni się zbytnio uczuciowo ku dzieciom, odwracając od męża, to niestety to jest pewna niedojrzałość uczuciowa. Oczywiście ja wiem, drogie panie, że w mężczyznę uczucia wchodzą ciężko, bo jesteśmy kanciaci, gruboskórni i toporni, a w dziecko wchodzi wszystko jak w masło, to jednak i tak najważniejszy ma być mąż. Pierwszą miłością żony ma być mąż, a potem dopiero dzieci. Jeżeli dzieci staną się ważniejsze od męża, czasem mówię nad łóżeczkiem pierwszego dziecka, powiecie sobie, panie, kartkę, najważniejszą osobą dla mnie na świecie jest mąż, bo wtedy można zapomnieć, tak fascynujące jest dziecko, tak cudowne jest dziecko, tak pięknie uczucia w nie wchodzą, prawda? I teraz, jeżeli to dziecko stanie się ważniejsze, to po pierwsze dziecku to szkodzi, bo za 2-3 latka ono będzie tyranem domowym, bo będzie wiedziało, że może rządzić. Że jest pępkiem świata, a po latach będzie strasznym mężem czy straszną żoną. Taki pępek świata właśnie, bo będzie wszystko za darmo należało. Ale właśnie z tego wyrastają te złe teściowe. Mamusia, która najważniejszy mężczyzna swojego życia uczyniła synka, nie męża, to tego synka nie chce oddać żadnej synowej. Jakaś wredna baba przychodzi jej zabrać synka. Nieodpowiednia partia dla niego i każda będzie nieodpowiednia, a ona nie wie, że to ona sama. I nie dojrzała do wypuszczenia synka z domu, prawda? Bardzo wiele kobiet nawet po ślubie jeszcze próbuje odrywać syna uczuciowo od żony. I nawet z takimi tekstami, że żon możesz mieć wiele, a matka jest tylko jedna, prawda? No, można by to powiedzieć, że cywilnie czy administracyjnie jest to możliwe, natomiast matka ma zejść na dalszy plan w chwili, kiedy syn czy córka opuszczają i łączą się z żoną, z mężem w jedno ciało, prawda? I ta nieumiejętność zejścia na drugi plan bardzo niszczy małżeństwo, potem młodych oczywiście. Także mama, która zbytnio przedawkowała, tak mówię, uczucia w dzieciach, czasem staje się złą teściową. Zresztą bardzo ciekawą jest rzeczą, moje spostrzeżenie już po napisaniu książki o teściowej, warto pochwalić teściową, zauważyłem, że wszystkie przykłady drastyczne, negatywne pojawiły się tam, gdzie nie było dobrej więzi teściowa-teść. Albo teścia w ogóle nie było, albo teść był zmarginalizowany, nieważny. Czyli receptą na dobrą teściową jest dobra więź małżeńska. Zresztą to jest recepta na bardzo wiele spraw i na dobre wychowanie dzieci i na szczęście w ogóle w życiu, prawda? Inwestycja w więź małżeńską. To Jan Paweł II powiedział, że celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. Komunia to jest ta więź z wyższej półki na wzór komunii osobowskich. Celem małżeństwa jest budowa więzi między mężem i żoną. Czasem powtarzam mężczyznom, dziwią się bardzo, że ważniejsze od budowy domu jest budowa więzi z żoną. A jak się wykręcają? Tak, bo my jesteśmy nastawieni na świat, na materię, na działanie i nam jest trudno uwierzyć, że dla naszego własnego szczęścia relacja z żoną jest ważniejsza, ta budowa relacji z żoną jest ważniejsza od budowy domu. Tak? Czasem mężczyzna zbuduje dom i nie ma kto w nim zamieszkać, bo to działo się kosztem relacji. Tak więc tajemnica złej teściowej leży w tym, że nadmierne uczucia nieopanowane zamiast ku mężowi są skierowane ku dzieciom. Ale drugą stroną tego medalu są dzieci, które są uzależnione od uczuć mamusi. I są mężowie, którzy po ustaleniu czegokolwiek z żoną dzwonią do mamusi, żeby sprawdzić, czy oni mogą tak ustalić, prawda? Oczywiście żona to czuje i bardzo często spotykałem się z tym, że żona mówiła, że nie czuje się pierwszą kobietą w życiu męża. Że pierwszą jest mamusia, a potem długo, długo nic, a potem dopiero ona, prawda? A nie tak ma być. Także tu życzę wszystkim teściowom i teściom przy okazji sobie też, żebyśmy potrafili wypuścić dzieci z domu, tak naprawdę wypuścić i naprawdę zejść na drugi plan, a właściwie nawet na trzeci. bo jak byłem dla mojej córeczki najmłodszej, ukochanej, najważniejszym mężczyzną życia, gdy ona była malutka, to teraz najważniejszym mężczyzną życia jest jej mąż. A jeżeli, to daj Boże, będzie miała synów, to każdy jej syn ma być ważniejszy ode mnie. Ja mam zejść na trzecie miejsce, ale na trzecie miejsce jeszcze, jak to mówią, na pudle jeszcze, na medalowym miejscu zostanę już do końca życia, bo mam być, bo tak ma być, prawda? Rodzice niestety czasem nie potrafią zejść na to dalsze miejsce, próbują ustawiać życie młodych, rządzić w tym życiu. No, to są, no, to jest osobny temat sam w sobie. No i wreszcie babcia. I kolejność powinna być taka, że najpierw kobieta dojrzewa do tego, że jest żoną, potem zostaje żoną, w naturalny sposób potem dopiero zostaje matką, potem dzieci dorastają i staje się teściową i dopiero potem, tak przynajmniej być powinno, stanie się babcią. I tu babcie mają swoje specjalne przywileje, są bardzo kochane. Babcie zwykle mają więcej czasu od mam. Więc instytucja babci jest genialna, cudowna, fantastyczna i warto utrzymać bardzo dobre relacje z teściami. Również dlatego, że dzieci będą miały wspaniałych dziadków. Ja mogę powiedzieć, że miałem babcie obydwie cudowne, kompletnie inne, ale obydwie cudowne. Nasze dzieci miały cudowne babcie i to jest ogromnie ważne, żeby ten komplet miłości był wokół dzieci, nie tylko rodziców, nie tylko między rodzeństwem, ale również z dziadkami, też oczywiście z wujkami, ciociami. To wszystko jest potrzebne nam do szczęścia. I teraz babcia, co babcia może, a czego babcia nie może. Babcia tak naprawdę trochę może rozpuszczać wnuki. To jest przywilej babci i jeżeli rodzice trzymają równą linię wychowawczą, to tam jak troszeczkę jakiegoś cukiereczka, kiedyś dziecko dostanie, nie wtedy, kiedy trzeba, czy nie umyje raz ząbków, czy pójdzie spać nie do końca umyte, tak jak u rodziców, jak było na wakacjach u babci, chociaż babcie raczej pilnują tych higienicznych spraw, to świat się nie skończy i wychowanie dziecka się nie załamie. Więc takie tam drobne przestępstwa, w cudzysłowie, babcie mogą sobie popełniać, no byle nie oczywiście ze szkodą autentyczną dla dzieci. Tak, bo spotkałem się nawet z taką sytuacją, że babcia, która się zajmowała dziećmi, obrażona na Pana Boga, bo mąż od niej odszedł, ona stała się ateistką wojującą, no i tłumaczyła dzieciom, że nie ma Boga i dzieci kiedyś przy modlitwie. Przedszkolne dzieci, trójka dzieci, najstarsze, sześcioletnie, tak? I najstarszy się w domu przy rodzicach zbuntował, że on się nie będzie modlił, bo to są bzdury. A skąd to? Wiesz, no babcia mi mówiła, prawda? No to jest dramat, ale na szczęście większość babci raczej działa w drugą stronę i Bogu niech będą dzięki za to. Natomiast jest jedno tu ostrzeżenie. Babcia nie może być ważniejsza od mamy i taty. Także nawet jak babcia by miała inne pomysły wychowawcze niż mama i tata, to powinna się podporządkować. Może dyskutować z rodzicami dziecka, może im podpowiadać różne rzeczy, ale decydują rodzice. I nawet mają prawo do popełniania swoich błędów. I wreszcie takim niestety błędem babci jest czasem, że jak jej dzieci trochę odeszły od Pana Boga, to babcie myślą, że mogą wychować religijnie wnuki. Jest to pułapka, dlatego że te wnuki będą religijne, gdy są małymi dziećmi, a w wieku dorastania się zbuntują. Cały wysiłek babci i dziadka przy okazji powinien iść w to, żeby ich dzieci się nawróciły i wychowywały własne dzieci, bo tylko wtedy to wychowanie religijne będzie skuteczne i naprawdę trwałe, prawda? Oczywiście babcia może nauczyć paciorka, może chodzić na nabożeństwa, może. I jeżeli ma więcej czasu, rodzice nie mogą, dobrze, ale niedzielna msza, zastępowanie rodziców, zostawianie rodziców przed telewizorem, branie dziecka na mszę, no to będzie tak, że dziecko sześcioletnie już potrafi powiedzieć, kiedy będę miał wąsy i brodę. A dlaczego? Bo tak jak tatuś nie będę musiał chodzić do kościoła, prawda? Także ta troska o wychowanie religijne wnuków powinna być przede wszystkim skierowana na własne dzieci, a nie na wnuki, prawda? Żeby uaktywniać, żeby wspierać, żeby pomagać, jeżeli jest trudność, prawda? Zająć się niemowlakiem, żeby rodzice mogli pójść razem do kościoła, ułatwiać na różne sposoby, ale jednak głównymi wychowawcami religijnymi, zresztą w ogóle wychowawcami, a w wymiarze religijnym również powinni być rodzice. I to jeszcze powiem więcej, to w Dniu Matki, nie wiem, czy to tak dobrze mówić, ale chyba tak, że pierwszym wychowawcą religijnym powinien być ojciec, przykładem powinien być ojciec, bo dziecko patrząc na ojca buduje sobie obraz Boga, prawda? i pewnie najlepszym prezentem dla kobiet z Dniu Matki by było to, że wszyscy ojcowie staną się tak odpowiedzialni, że dzieci, patrząc na nich, będą chciały wierzyć w takiego wspaniałego Boga jak tatuś, a nawet jeszcze wspanialszego, bo tatuś przed nim klęka, przed krzyżem klęka i się modli, więc ten ktoś musi być niesamowity, potężny, wielki i święty.
Ale właśnie rolą również żony jest pomóc wzrastać w dziedzinie duchowej swojemu mężowi, żeby on mógł być tym właśnie pełnym wzorem również w dziedzinie wiary dla swoich dzieci, bo mężom czasami jest trudniej, także żona jest też po to dana, żeby mu ułatwić, wskazać mu pewne tam pomocy.
Tutaj ten temat dzisiejszy jest tak rozległy, że ja tylko gdzieś tam wspomniałem na etapie tym młodszym, że dziewczyna może pomóc chłopakowi rosnąć. To obowiązuje przez całe życie. Ta dziewczyna 80-letnia też może mężowi pomagać dorastać, ale przede wszystkim może być głównym motywem na to, żeby on się starał. Nie, żeby go zmusić, żeby chodził do kościoła, bo to jest nieskuteczne, tylko żeby w prezencie jej to dał, żeby właśnie ofiarował jej to. I wtedy to zrobi zupełnie łatwiej po prostu.
Zainspirować, tak. Pokazać, że właśnie może być tym pierwszym wzorem dla dzieci, również w dziedzinie wiary.
Tak, i też może mężowi pouczać męża, raczej żoną nie radzę, bo to jest trudno przyjąć mężowi, natomiast podsunąć jakiś artykulik, jakąś książeczkę, jakieś wyniki badań, z których on rozumem swoim wyciągnie wniosek, jedynie słuszny zresztą, że jeżeli on nie będzie przyzwoity, jeżeli on nie będzie miał więzi z dzieckiem, to jest wielce prawdopodobne, że dzieci się pogubią i odejdą od Boga. A to jest duża odpowiedzialność.
I to wszystko oczywiście w cztery oczy, nie? W obecności teściów.
Nie, jasne. Także to jest jasne, że wszelkie ważne rzeczy małżeństwo ma załatwiać we dwoje, a ewentualnie mogą do kogoś pójść, do doradcy, którego oboje uznają, szanują i wtedy mogą się popytać o jakieś rzeczy. Natomiast nie wolno załatwiać na imieninach. Posłuchajcie, co moja żona ostatnio zrobiła. Tak, o nie, to niech mąż lepiej powie, co zrobił dwa dni wcześniej. Badaj, pranie brudów. To jest najgorsze, co można zrobić. Nawet w tym uczestniczyć nie wolno. Ale to też sam sobie temat.
Także tytułem wstępu chyba tyle.
Taki krótki wstępik, tak.
45 minut, nawet ciut więcej może.
Ale ledwie dotknęliśmy tematu.
Dotknęliśmy ledwie. Doktor Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Kobieta jako żona, matka, teściowa i babcia. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Dzieciństwa mego pięknych czasów często wraca uskrzydlona myśl. Mały domek gdzieś na skraju lasu z sentymentem przypominam dziś. Widzę matkę w półotwartym oknie, bujną trawę starej sosny cień. Tu stawiałem pierwsze swoje kroki, tutaj pierwszych słów uczyłem się. Za furtką wtedy zobaczyłem tajemniczy świat budzący lęk. przed oczyma snują się wspomnienia. Jakby stary, dobrze znany film. W tej scenerii nic już się nie zmienia. Głos matczyny dotąd w uszach brzmi. Dnia każdego odkrywałem świat. Pierwszy deszczyk, pierwszy barwny kwiat. A za furtką wtedy zobaczyłem tajemniczy świat budzący lęk.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja. 22:21 już minęła. Dzisiejszy temat to kobieta jako żona, matka, teściowa i babcia. Naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Mam na imię Mateusz, dzwonię z Krakowa.
Witamy Pana.
I przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Jackowi za to, że 6 lat temu, kiedy się dzięki Bogu nawróciłem, a raczej Pan Bóg mnie nawrócił. Miałem okazję słuchać wielu konferencji i to jakby zbliżyło mnie do nauki Kościoła o rodzinie. Bardzo mnie zbliżyło. Do tego stopnia, że porzuciłem swoje życie, że tak powiem, grzeszne. Także dziękuję bardzo. Ale dzwonię właściwie po to, żeby powiedzieć o takim, myślę, problemie, który jest wśród wielu wierzących ludzi, a mam wrażenie, że Kościół trochę o tym problemie zapomina, mianowicie takim, że dużo w większości kobiet jest w sytuacji, że z powodu tego, że są wierzące, nie mogą znaleźć chłopaka czy w dalszej perspektywie męża. I jakby może czasami źle mówi się trochę o tak zwanych singlach w Kościele, że jest to wybór, że ludzie chcą żyć wygodnie, że nie chcą się decydować na taką stabilizację życiową. A myślę, że bardzo dużo ludzi cierpi z tego powodu, że chcieliby być z kimś, a z powodu tego, że są wierzący albo no, często nawet głęboko wierzący, jakby są odrzucani przez innych z powodu ich zasad. Może jest to naprawdę, naprawdę duża grupa ludzi w Kościele, którzy
tak, no, naprawdę rozumiem, panie Mateuszu. Chodzi również chyba o to, że ta osoba nie chce wyjść za byle kogo, za kogoś niewierzącego, jakie są problemy potem dalsze. I tutaj o tej sprawie pan Jacek mówił na początku właśnie, że albo być dobrą żoną, albo być osobą samotną, która też no, żanuje wartości. Ale panie Jacku.
Kochani, rzeczywiście ja o tym wspomniałem, że bardzo wiele porządnych dziewczyn nie może znaleźć chłopaka, kobiet, mężczyzny. I taki jest, no taka jest arytmetyka. Po prostu więcej jest porządnych, wierzących dziewczyn niż porządnych, wierzących chłopaków. I trzeba to zmieniać, i trzeba tych chłopaków wychowywać i dźwigać. Stąd też powiedziałem, że trzeba mieć tą ścieżkę awaryjną, że nie znajdę mężczyzny odpowiedniego, który się nadaje do małżeństwa i żeby żyć sensownie, czyli w wydaniu kobiety to będzie, czyli matkować, już nierodzonym dzieciom, ale w jakiś sposób znaleźć sobie pole matkowania, czy to będą zawody opiekuńcze, czy to już nie mówię o misjach, o pomocy tam, nie wiem, trendowatym, bo to wszystko jest dzisiaj w zasięgu ręki, prawda? To nie znaczy, że ja wszystkie dziewczyny, które nie znalazły męża, chcę z nich zrobić Matkę Teresę z Kalkuty, prawda? Ale takie możliwości różne pozytywnego matkowania są. Natomiast z tym, że głęboko wierzące są odrzucane, no więc głęboko wierzące są w szczęśliwej sytuacji, jeżeli ci, którzy się nie nadają do małżeństwa, je odrzucają, prawda? Bo to całe szczęście, bo gdyby weszła w relację, zaangażowała się uczuciowo z jakimś draniem, który sobie kpi na przykład z Pana Boga, to dopiero by miała gehennę przez całe życie.
To w naszych rozmowach niedokończonych wychodzi bardzo często, niestety.
Tak, to takie jest życie, że tych wiele naiwnych, bardzo spragnionych małżeństwa kobiet wierzy w jakąś tam chwilową przemianę mężczyzny, on po prostu gra i za chwilę przeżywa prawdziwą gehennę. Natomiast chciałbym się jeszcze do słówka singiel odnieść, bo kiedyś w jakimś, chyba w katolickim piśmie jakimś napisałem artykuł właśnie o singlach, tak troszeczkę z takim określeniem pejoratywnym, a nie zastrzegłbym dostatecznie, że chodzi o tych, którzy z wyboru cynicznie chcą się w pojedynkę bawić, a nie tych, którzy nie znaleźli współmałżonka. Bardzo taką smutną reakcję jednej z moich znajomych, która właśnie pragnęła założyć rodzinę, a nie znalazła mężczyzny, że ja pisałem jakby przeciwko niej. Także trzeba bardzo uważać na słownictwo. Sam się o tym przekonałem.
Kwestia więc właśnie, czy w potocznym życie jako służba, czy życie jako wygodnictwo i szukanie przyjemności.
Tak, ale bo jeżeli przetłumaczymy singiel dokładnie jako pojedynczy, to tu się mieszczą dwie zupełnie różne grupy ludzi. Ci, którzy nie znaleźli, nawet trzy, ci, którzy nie znaleźli męża czy żony, i nie z wyboru żyją w pojedynkę, choć bardzo by pragnęli założyć rodzinę. Są również ci, którzy zrezygnowali z rodziny świadomie dla wyższych celów i są ci, którzy zrezygnowali z rodziny świadomie dla niższych celów, jakoś przyjemnościowo-zabawowych. I najczęściej w potocznej mowie tych ostatnich ocenia się mianem singiel, określa mianem singiel. Jeżeli w tym kontekście użyjemy słowa singiel, że to jest ktoś, kto chce się bawić, zabawiać z kobietami, z mężczyznami, nie wiązać się z nikim, nie mieć odpowiedzialności, nie mieć dzieci, no to jest, szczerze mówiąc, pożałowania godna postawa. I tych singli bym nie oszczędzał, również po to, żeby się mogli gdzieś opamiętać, jak czasem jakiś zimny kubeł się wyleje na głowę, to może ktoś się opamięta, żeby zawrócili z beznadziejnie, bezsensownej, nieprowadzącej do szczęścia drogi. Ale żebyśmy też nie skrzywdzili ludzi, którzy żyją w pojedynkę, nie z wyboru. I tych ja zwykle nie nazywam singlami i wówczas nie ma problemu z
samotna z wyboru. Mhm.
Tak. Osoba samotna z wyboru, tak, tak. I może bardzo pięknie matkować i ojcować taka osoba samotna, nie założywszy nawet rodziny, ale zdaje się, że mamy telefon. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Asia z Helu. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Jacka Pulikowskiego. Byliśmy razem kiedyś w Twarzewie na rekolekcjach. Grałam tam na gitarze, razem uczestniczyliśmy. Panie Jacku, dziękuję za te wszystkie słowa. Ja teraz razem z mężem spodziewamy się już 7. maleństwa.
Gratulujemy.
Tak. Pan Bóg nas i obdarzył bliźniaczkami i mamy właśnie 5 dziewczynek. Teraz będzie 6. dziewczynka, 1 chłopca. Ale chcę właśnie podziękować. Dzisiaj taki piękny dzień. Dzisiaj wiele razy usłyszałam, chociaż właśnie nie jakoś tak nie pracuję, jestem w domu z dziećmi.
Pracuję, tylko nie zawodowo.
No tak, ale dzisiaj tak wiele razy usłyszałam: mamo, tak bardzo cię kocham, że nie wiem, jak ci to powiedzieć. I dla mnie jest to takie wspaniały taki dzień, kiedy ja czuję właśnie też, kiedy dzieci też to czują, mocno okazują tą miłość, wdzięczność za wszystko, co robię. I też chciałam bardzo powiedzieć właśnie o tej odpowiedzialności męża. My 4 lata przed ślubem byliśmy w czystości, żyliśmy w czystości, ta miłość wciąż między nami jest. Ja się bardzo właśnie cieszę, też tym, że mój mąż bardzo wzrasta, że dużo się modli, że sam pracuje właśnie nad sobą, że widzę go, ja jako żona często czytającego Pismo Święte, który trzyma różaniec, który jest codziennie na mszy świętej, o 6 rano przed pracą już jedzie na mszę świętą, żeby uczestniczyć i mówi: Asia, ja to biorę dla nas, żebyśmy mieli siły, żebyśmy mieli na wszystkie właśnie trudne chwile, które przychodzą, to żebyśmy mogli właśnie czerpać siłę z Eucharystii. I ja to widzę wszystko właśnie, jak on nas prowadzi, jak ja jestem spokojna o wiele rzeczy, że nawet jak ja coś gdzieś jakoś czy pobłądzimy, czy coś, jakieś błędy właśnie, czy wychowawcze, czy coś, to ja widzę, że on słucha cały czas Pana Jezusa. On pyta, on nas prowadzi i dużo rzeczy mi odchodzi, takich różnych lęków o różne sprawy. Bo ja wiem, że on ma cały czas kontakt, tak jak właśnie ten święty Józef. Ja tak mogę mu zawierzyć, że możemy iść właśnie tak, jak Pan powiedział, w ciemną noc. On by powiedział, że się wyprowadzamy czy zmieniamy, to znaczy, że wiedziałabym, że to jest słuszne. I widzę też, jak dziewczynki, które patrzą na niego często rano, jak czy robię łóżka, czy jak one już polecą do szkoły, czy coś, czy to znajduje różaniec. One się modlą, one czytają Pismo Święte. Ostatnio też córki pytam, co ty jeszcze czytasz? Rano już szybko do szkoły, przecież zaraz się spóźnisz. Ona, mamo, jeszcze tylko fragment muszę przeczytać. Jak bardzo się tym cieszę, jak życzę wszystkim właśnie takiego męża, który prowadzi. I dziękuję za tą łaskę też czystości, miłości i małżeństwa. Jest to niesamowity sakrament, który bardzo pomaga. Dziękuję za wszystkie te słowa, za wszystko, co Pan robi dobrego. Chwała Panu. Serdecznie.
Chwała Panu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, że pamiętam, nawet żonie z wypiekami na twarzy mówiłem o takiej Asi pogodnej, radosnej mamy. Wówczas 6 dzieci, teraz już też gratuluję i od razu obiecuję modlitwę, bo jak żona, żona mnie tego nauczyła, moja, żony uczą mężów, że jak tylko widzę kobietę w stanie błogosławionym albo słyszę, że takowa jest, to natychmiast się modlimy. Że tak, nawet na ulicy spotkane przypadkowo nieznane osoby są obmadlane. Ale to piękne, dzięki za to piękne świadectwo. Ja bym chciał, żeby takie świadectwa zachęciły, zanęciły kobiety do bycia mamą, żoną, żeby kobiety powróciły do tego, co Pan Bóg dla nich wymyślił, prawda? Dzisiaj bardzo wiele kobiet, nawet na te dzieci, ale złe na dzieci, że karierę psują, że przeszkadzają, że prawda? Szkoda, bo to jest ogromne bogactwo. My mamy być szczęśliwi jako ojciec, jako matka, wcześniej jako mąż i żona, prawda? I jak najwięcej takich głosów, jak właśnie pani Asi, żeby kobiety zapragnęły, a z drugiej strony to jest wyzwanie dla nas, mężczyzn, żebyśmy byli takimi mężami, prawda? Ja, prawda, tak, mężczyzna, który się modli, który na różańcu się modli, który Pismo Święte czyta, który wstaje wcześniej, żeby na mszę świętą zdążyć, prawda? To jest podpora dla rodziny i myślę, że nie ma lepszego, pewniejszego zabezpieczenia bytu i wieczności dla całej rodziny, wszystkich dzieci, jak właśnie taka postawa ojca i taka postawa mamy, która tak może w ciemno powiedzieć, że w środku nocy, to jest wzruszające dla mnie. Oby takich rodzin było więcej i oby takie rodziny się nie ukrywały pod korcem, tylko pokazały się światu, żeby ludzie patrzyli, jak oni się kochają, my chcemy tak samo, prawda? Żebyśmy powrócili do normalności, którą świat nam zabiera.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Wrocławia.
Witamy Panią.
Właśnie chciałabym tutaj dorzucić jakieś 2 słowa do wspaniałej audycji. I chciałabym jeszcze tutaj jedną taką sprawę zauważyć odnośnie takiej sytuacji, gdzie, o której tutaj była wspomniana, gdzie rodzice coś się ociągają, nie chcą chodzić do kościoła, a babcia właściwie tutaj zaczyna tą sprawę podejmować, edukować, z dzieckiem chodzić do kościoła, że jest to jednak bardzo pozytywna sprawa, dlatego że dzieci dzisiaj bardzo nam szybko, można powiedzieć, dorośleją, wchodzą w świat już komputerów i bardzo są, można powiedzieć, dużo bardziej, może szybko myślące, niż może było to 20-30 lat temu. I w sumie taka sytuacja, gdzie babcia tutaj dba o to wychowanie, jest niezwykle istotna, dlatego że te wczesne lata pozostają człowiekowi na całe życie. Te wspomnienia chodzenia do kościoła z babcią, nawet jak rodzice wtedy się gdzieś tam unikają, gdzieś tam śpią, gdzieś tam ciągle balują, to ta sprawa nawet krytycyzmu lekkiego, że o, rodzice są trochę zagubieni dzisiaj, nie myślą, ale przecież muszą być zbawieni, to dla dziecka to też jest pewien dobry przykład, bo te dzieci później za namową babci, czy często nauczyciela religii w szkole, zaczynają się za tych rodziców modlić, bo one są na tyle spostrzegawcze, że widzą, że rodzice po prostu popełniają zwyczajnie tutaj jakiś błąd zaniedbania. I pozostawianie takiej sytuacji właśnie, że zostawmy rodzicom, bo to jest ich sprawa, nieraz później rośnie nam takie dziecko, z którego później bardzo go trudno wysterować na dobrą drogę, bo ono już nabiera tych negatywnych i nawet tych mądrości, w cudzysłowie oczywiście, rodziców, którzy po prostu sobie kpiny robią z Pana Boga.
Rozumiemy, Pani Jadwiga.
A ja jeszcze chciałam powiedzieć, jak ja na przykład swoje dzieci wdrażałam do takiej modlitwy od bardzo wczesnego dzieciństwa i w sumie zawsze, ponieważ wiadomo, że w szkole też dzieci mają kontakt z różnorodnymi dziećmi i z takimi, co się często i wyśmiewają z Radia Maryja i wytykają, a twoja mama, a co Radio Maryja, a tam wiadomo. Wobec tego jest taki lekki opór w pewnym momencie. Tak jak moje dzieci, jak były małe, to nie mogły zasnąć. Mówiły, mamo, włącz Radio Maryja, bo nie możemy zasnąć. To potem już za bardzo tak się ukrywały tam w szkole, żeby coś ich nie kojarzyć tutaj z tym środowiskiem. Wobec tego ja taką metodę zdobyłam, jak woziłam je do szkoły muzycznej czy gdziekolwiek. Modliliśmy się w samochodzie. Bo to był taki czas, gdzie wiadomo było, że one mi nie uciekną, że nie powiedzą albo nie przerwą, albo coś tam. Po prostu był to taki czas, że one są zamknięte w samochodzie, jesteśmy razem, możemy rozmawiać i możemy się modlić. I teraz moje dzieci już są na studiach, ale córka mi kiedyś powiedziała właśnie tak, słuchaj mamo, jak ja będę miała dzieci, to zawsze będę się modliła z nimi w samochodzie. Bo kiedyś jej wytłumaczyłam, dlaczego, bo one się pytają, dlaczego ty się modlisz na głos i dlaczego my się modlimy w samochodzie. Więc ja im później wytłumaczyłam, na czym to polega, że po prostu to jest taka sytuacja, żebyście się wdrożyły. A człowieka, żeby wdrożyć, to w jakiś sposób niestety trzeba mobilizować, trzeba go w jakiś sposób, tak jak w szkole. No, gdybyście nie siedzieli w ławkach, tylko byście latali wiecznie, no to jak ten nauczyciel by do was mógł trafić? I mówię, to jest taka sama nauka, ja muszę też was czegoś nauczyć, prawda? Także no tylko właśnie tu chciałam się dołożyć troszeczkę do tematu i bardzo dziękuję za fantastyczną tutaj audycję i z Panem Bogiem. Będę Panem Bogiem, słuchać Panie. Jeszcze.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Jadwigo o pięknym imieniu. Moja żona też jest Jadwiga, więc serce mi się porusza, jak słyszę Jadwiga. I tak, oczywiście gdybyśmy mieli taką sytuację, że dzieci wcale nie będą chodzić do kościoła, wcale nie będą się modlić, no to błogosławieństwem jest, że idą z dziadkami czy modlą się z dziadkami. Natomiast ja powiedziałem i to podtrzymuję, że lepiej, że pierwsze skrzypce w wychowaniu religijnym biorą na siebie rodzice i dlatego troską babci powinno być. Zaraz się wytłumaczę, bo ja widziałem sytuację, że babcia ochoczo przejmowała wychowanie religijne, bo czuła się przyjemna i zwalniała rodziców z tego, prawda? Więc to nie jest mądre, jak patrzymy na długofalowo, tak? Także wielką troską babci powinno być, żeby przede wszystkim rodzice wychowywali religijnie, modlili się, chodzili do kościoła, a ona ma w tym wspierać, ale bardziej rodziców niż dzieci. Oczywiście, jeżeli by rodzice całkowicie odpuścili, to to wdrożenie, o którym pani mówi, tak, to też jest jakaś namiastka, tylko należy się liczyć, że jeżeli rodzice się nie zdążą nawrócić, to oni jako te dzieciaki, jako kilkunastolatki mogą po prostu podchodzić, tak, bo świadectwo, zwłaszcza ojca, jest tutaj podstawowe i rzeczywiście najważniejsze. A ta modlitwa w samochodzie, ona mi się bardzo podoba. My też w najróżniejszych okazje wykorzystywaliśmy i długie podróże były zawsze i na czytania, i na modlitwę. Zresztą w ten sposób dzieci, bo my dużo podróżowaliśmy, skanalizowaliśmy, że tam nie tłukły się na tylnym siedzeniu trójka dzieciaków, no to było czytanie. Jak tylko coś się zaczęło złego dziać, to przerywaliśmy czytanie, tak? No i wtedy rzeczywiście to zadziałało i dzięki temu mamy mnóstwo przeczytanej klasyki, takiej pozytywnej, dobrej, Luisa, tam opowieści z Narni, to dużo, dużo, dużo różnych takich. Także samochód jest dobrym rzeczywiście tym ogranicznikiem i na pewno dobrze jest wykorzystać to również do modlitwy. Pamiętam z czasów jeszcze głęboko komunistycznych, jak znajomy miał samochód, to niezależnie kogo wiózł, czy pierwszego sekretarza partii, czy księdza proboszcza, jak tylko przekręcał stacyjkę, zaczynał pod twoją obronę. I to był, wiadomo, że Jurek tak odpala samochód, prawda? I to było też jakieś apostolstwo, że każdy pasażer, to był jego teren, to był jego dom, więc na tym terenie mógł sobie takie prawo wprowadzić, prawda, i łącznie z przekręceniem kluczyka było od razu pod twoją obronę, prawda, i święty Krzysztof, i wszystko jak trzeba.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Krystyna z Rzeszowa.
Witam panią.
Ja jestem zachwycona tą audycją, słucham jej. A równocześnie chciałam troszeczkę dołożyć do tego swoich uwag. Jako kobieta różne chwile w życiu przeżywałam. No wiadomo, to, że byłam matką, to mnie uskrzydlało, ale jako kobieta pełniąca różne funkcje techniczne, czasami czułam się w pewnym stopniu może niedowartościowana i miałam różne kompleksy, ale w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, że ja jestem dzieckiem Bożym i przez to jestem wybrana przez Boga jako wierząca. I to jako dawało mi taką właśnie moc. I wtedy czułam swoją wartość, bo różnie to bywa w środowiskach. Kobiety nie zawsze są w pełni doceniane. Natomiast w tej chwili już jestem babcią i troszkę czytam różnych pozycji i ostatnio byłam pod wielkim wrażeniem książki Wandy Pułtawskiej Jeden pokój, gdzie ona pisze o dwóch filarach w małżeństwie, które budują tą więź, o której pan prelegent mówił, czułość i podziw. I uważam, że to są rzeczywiście wspaniałe dwa filary dobrego małżeństwa. I nie tylko małżeństwa, ale w ogóle relacji zarówno z wnuczkami, jakie mam, jak i z córką, z zięciem. To docenianie drugiego człowieka za każdą dobrą rzecz, to buduje te relacje. I równocześnie właśnie ta wrażliwość, czułość, gest, spojrzenie, uśmiech, to wszystko to niesamowicie cementuje rodzinę. I ogromnym takim cementowaniem rodziny są na przykład wspólne obiady, gdzie jest też okazja do tego właśnie, żeby wymieniać poglądy na tematy religijne, na tematy kateches, kazań, homilii. Także to wydaje mi się, że jest niezwykle ważne i to również kobieta, matka przy stole może również realizować, czy matka, czy babcia, czy żona, prawda? Także tyle chciałam dopowiedzieć. Jeszcze raz dziękuję bardzo za wykład. Dziękuję.
Bóg zabacz, pani Krystyno.
Dziękujemy serdecznie. I dwa słowa wydobyte przez panią z pani Wandy Pułtawskiej, przekochanej naszej, czułość i podziw. Tak, kobieta pragnie być kochaną i tego najbardziej żona potrzebuje. Czuć się, subiektywnie czuć się kochaną i nie ma chyba silniejszego narzędzia, które jej o tym mówi, jak bezinteresowna czułość ze strony męża. Z kolei mężczyzna największy deficyt ma poczucia, że jest ważny, szanowany. I tu jest tak bardzo potrzebny podziw żony. Dzisiaj żony nie podziwiają mężów, tak? Najchętniej mówią, nie dojda, jest coś skończona, nie dojda. Jakby by mi siostra się ta nie dojdu, w tobie zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Albo taka nie dojda jesteś. To taki styl mówienia się przyjął, że żona nawet pochwali męża, ale przed koleżankami, ale nie przed nim, żeby się nie zepsuł. To jest wielki błąd, bo potem z innymi kobietami mężowi jest przyjemniej, prawda? Tak samo mężowie nie podziwiają, nie zachwycają się pięknem, dobrą wrażliwością swoich żon i żony są łase na tego typu gesty ze strony innych mężczyzn i tak się zaczynają kłopoty w małżeństwach. No? Tak więc ta czułość, zwłaszcza ku kobiecie i podziw, zwłaszcza ku mężczyźnie, daje nam poczucie tej radości i szczęścia w małżeństwie i obyśmy tego jak najwięcej sobie nawzajem dawali.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja z mężem jesteśmy wierzący, mamy trójkę dzieci.
Można znać imię?
Ula.
O, dziękuję.
I mamy taki problem, znaczy problem. Mieszkamy z teściową, która jest wierzącą osobą, ale ona nam narzuca na przykład, że powinniśmy na przykład uczestniczyć w koronce, w ogóle narzuca nam modlitwy i tak dalej, my się sprzeciwiamy przez to, że moja teściowa po prostu po prostu przez to narzucanie doprowadziłam na siłę na przykład narzucanie mojemu mężowi, jak był mały, że my chodzili do kościoła i w ogóle, no to on się po prostu jej biegiem czasu sprzeciwił i sprzeciwia się do tej pory. Ja na przykład jak się modlę, czy ten, to po prostu robię to bez jej wiedzy, po prostu bez jej kontroli. Ona po prostu cały czas chce właśnie narzucić i modlitwę dla dzieci, i nam. Przepraszam, że się stresuję. No ale właśnie po prostu nie mamy wyjść, nie możemy się na przykład wyprowadzić. No ona rządzi domem i tak dalej, nie mamy, i po prostu obydwoje pracujemy dorywczo, nie możemy się wyprowadzić. A z drugiej strony po prostu też jest taka sytuacja, że ja na przykład byłam w moim mężu zakochana bardzo mocno, ale wzięliśmy ślub z rozsądku, a nie z miłości, bo mój mąż po prostu mnie po prostu nie kocha, kocham nasze dzieci, a ja po prostu jestem na drugim planie w jakiś tam sposób. Ja mam problem ze sobą taki, że od małego nie byłam kochana przez mojego ojca i zawsze szukałam miłości, jeśli chodzi o facetów. No i trafiłam na mojego męża i po prostu tak się stało, że wpadliśmy i przez to, no i dzięki temu praktycznie, dzięki naszej córce, żeby był spokój w domu, w rodzinie, żeby przeweźmiemy ślub i będzie dobrze, no ale z biegiem czasu po ślubie mój mąż stwierdził, że po prostu zniszczyłam mu życie przez ten ślub i po prostu on już nie ma żadnego okna na świat oprócz internetu. I czasem jest tak, że właśnie no ja wiem, że jestem winna temu. On w jakiś sposób też wie i też mi to mówi. Często, czasami jest tak, że właśnie jak jest wkurzony, to po prostu mi to wyrzuca. No i nie jest to do końca udane małżeństwo. Także radzę wszystkim kobietom, które nawet jeśli są zakochane, żeby nie robiły nic na siłę i nie zmuszały mężczyzny swoim ciałem do ślubu, czy nawet jeśli mają dziecko z tym mężczyzną, to żeby po prostu nawet nie brały ślubu, bo po prostu małżeństwo nie będzie udane. A jeśli ma dojść do tego małżeństwa, to niech będzie, ale niech robią po prostu wszystko, aby to małżeństwo wzrastało. Dla mnie jest to bardzo trudne, bo chciałabym, żeby mój mąż wzrastał. No ale mam swoje po prostu niedociągnięcia. To, że nie słucham ojca, to też wpływa na to, że mam problem z niesłuchaniem męża. Często robię po swojemu, mimo że się na to denerwuję. No i po prostu wszystko się wali. Słucham pana Pulikowskiego różnych rzeczy, znaczy różnych pana wypowiedzi. Ja w ogóle puszczam sobie pana czasami audycję, jedną możliwość. I bardzo się cieszę, że właśnie są te audycje. I dziękuję za wypowiedź.
Szczęść Boże, pani Ulu.
Bóg zapłać, pani Ulu. Tutaj się nazbierało mnóstwo różnych rzeczy. Nawet nie wiem, czy ja wyłapię wszystkie, ale wyłapmy pozytyw. Jesteście oboje wierzący. I tego się trzymajmy. I po tej linii można bardzo wiele uratować i odzyskać. Nie wiem, może by się udało znaleźć, marzę sobie tak, w pani imieniu, stałego, wspólnego spowiednika, mądrościowca, ojca od was starszego o 30 lat, 25, który by was po prostu poprowadził, jedno trochę skorygował drugie i wtedy byście mieli szansę naprawdę, bazując na tym, co pani wyznała, że jesteście wierzący, można by coś wspaniałego zbudować z takiego materiału, jaki jest, z taką przeszłością, jaka jest, z takimi doświadczeniami. Teraz takie te sprawy poszczególne i żeby jedną rzecz sobie powtarzać. Teściowa na pewno chce dobrze, no a wychodzi jak wychodzi. Prawda? Tak, żeby jej nie osądzać o złą wolę. Oczywiście najlepiej jest opuścić ojca i matkę, zamieszkać osobno i wtedy w sposób naturalny pewne problemy znikają. Ale jeżeli jesteście skazani na mieszkanie z teściową, to jest potrzebna rozmowa z mężem, pani mężem, że on powinien w każdej sytuacji stawać po pani stronie, nawet przeciwko mamie. I wtedy te relacje się porządkują. Jeżeli jakieś sprawy są do załatwienia na linii wy mama, czy wy pani rodzice, to zawsze powinno rodzone dziecko załatwiać ze swoimi rodzicami, żeby właśnie nie powstawały konflikty takie na krzyż, tak, synowa teściowa, czy zięć teściowa, czy zięć teść. Tak więc taka zasada, że zawsze murem stoicie przy sobie wobec mamy, macie wspólny front, to powinno bardzo mamę, że tak powiem, skanalizować, to powinno tylko słowa znaczeniu, że zobaczy, że trzeba waszą jedność szanować. Powiedziała pani bardzo gorzkie słowa, że mąż nie kocha. Pewnie to nie jest do końca prawda. Pani nie czuje się kochana. Tłem tego może być to, że pani się nie czuła kochana w małżeństwie, w rodzinie swojej, w dzieciństwie przez ojca i być może pani ma powiedzmy większe subiektywne zapotrzebowanie na te znaki miłości i może nie potrafi, a może nie umie, może nie chce dawać tych znaków na miarę pani potrzeb, może po prostu tego nie rozumie, tak? On panią jakoś kocha z tą pewnością, może niedojrzale, natomiast pani się nie czuje kochana i to jest następna rzecz, nad którą by popracować, żebyście właśnie nauczyli się wyrażać sobie miłość. I taka, od razu, jeżeli mogę, podpowiem taki film, który można w internecie znaleźć. To jest angielski film, amerykański, Fireproof, on się tłumaczy na dwa sposoby, na język polski, próba ogniowa i ognioodporny. To jest ten sam film, tylko pod dwoma tytułami występuje. I tam jest właśnie pokazana naprawa małżeństwa. Jest bardzo pięknie pokazane, że od strony kobiety to wygląda inaczej, od strony mężczyzny wygląda inaczej. I można siebie, przynajmniej kawałki siebie odnaleźć w takim filmie i zobaczyć, że my po prostu możemy żyć lepiej z tego, jacy jesteśmy. Wspomniała pani, że no nie było tej czystości przed ślubem. To zawsze jest pewnym utrudnieniem, prawda? Oczywiście niemądre jest mówienie, że coś tam przez ciebie i tak dalej, zwalanie winy na współmałżonka, a to się często niestety zdarza. Też niemądre jest mówienie, że pani jest winna, pani się przyczyniła do pewnych rzeczy. Wina to jest, jak ktoś świadomie działa na rzecz jakiegoś zła i to zło nastąpiło, wtedy może mówić o winie. Natomiast jak ktoś się przyczynił do zła, nie planując tego zła, to nie mówmy o winie, bo to jest takie oskarżenie ponad miarę. Pani niechcąco przyczyniła się do pewnie wielu złych rzeczy w waszym małżeństwie i teraz powinna pani chcąco próbować, co tylko możliwe, reperować. Jeżeli by się nie udało wspólnego stałego spowiednika, bo to jest pewien luksus, to nikt pani nie zabroni, żeby pani sama związała się ze stałym spowiednikiem, tylko niechby to był rzeczywiście w wieku ojca, żeby to był mądrościowy doradca. I wtedy wiele rzeczy być może pani potrafi również w rodzinie wyprostować, dzięki właśnie mądremu doradzeniu z zewnątrz, bo pani sama, będąc w swoich emocjach, w swoim zgorzknieniu, w swoim widze tych spraw, które są w waszym domu, no pewnie nie znajdzie optymalnego rozwiązania dla problemów, które tam są. To jest dosyć, nie jest się prorokiem w własnym domu, tak mówiąc najkrócej. Także patrzeć, bazując na tym, że jesteście wierzący, szukać jakiś, nie wiem, czy chodzicie w niedzielę do kościoła razem, ale chodźcie, czy modlicie się razem. No jeżeli możecie jedno ojcze nas mówić wieczorem, to też będzie jakiś krok. Jeżeli nie robiliście tego, a zaczniecie robić to od dzisiaj, jedno ojcze nasz, nie wiem, 40-30 sekund wieczorem i już jest, no nie chcę powiedzieć gwarancja, ale coś w rodzaju pewności, że nigdy wam się to małżeństwo zupełnie nie rozsypie, bo codziennie wieczorem będziecie musieli w jakimś sensie do siebie powrócić, jakoś tam przeprosić, jakoś sobie wybaczyć, prawda? Jest taki, nie wiem w jakim wieku są dzieci, ale jest takie narzędzie bardzo pomagające w dogadaniu się między mężem i żoną. To są rekolekcje pod tytułem Spotkania małżeńskie. To można znaleźć na www.spotkaniamalzenskie. Zresztą tutaj
będą, za chwilę powiemy.
Za chwilę będą podawane. Prawda? Wyjazd taki dwudniowy, przy dobrze zorganizowanym wymianie myśli, dialogu między mężem i żoną, często naprawdę daje takie skokową zmianę jakości małżeństwa, bo my nagle spostrzegamy, że to, co ja odbieram, to nie jest złośliwość męża czy złośliwość żony, tylko po prostu mijamy się. Wtedy dużo łatwiej jest to wszystko od nowa poukładać. Także szukać sposobów na poprawianie. Natomiast nie jest dobrym sposobem takie puste narzekanie, prawda, bo to niczego nie poprawi. Natomiast jeśli chodzi o mamę, bardzo byłoby ważne, żeby syn, a pani mąż stawał przy pani wobec mamy, nawet przeciwko mamie, gdy tego potrzeba. To jest bardzo ważne i dla was, dla waszego małżeństwa, a również dla dzieci. Wasze małżeństwo ma być ważniejsze od relacji z mamą i to mama musi prędzej czy później zrozumieć, trzeba jej w tym pomóc.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków, amen.
Mam na imię Małgosia, jestem od kilku miesięcy w małżeństwie.
Witamy panią.
Chodzi o to, że razem z moim mężem jesteśmy wierzący i w zasadzie poznaliśmy się na stopie takiej Bożej. To nas ściągnęło ku sobie. I problem jest taki, że praktycznie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zaczęliśmy się odsuwać od Boga, ale to doszło do tego stopnia, że nawet podczas wspólnej modlitwy pojawiła się kłótnia. To jest niesamowite, ale coś bardzo negatywnego się dzieje w naszym życiu. Próbowałam z mężem rozmawiać, natomiast on na każdą próbę rozmowy reaguje bardzo negatywnie. Nie chce rozmawiać. Uważa, że to jest niepotrzebne, że to jest zbędne. Byliśmy w poradni małżeńskiej, co w ostatnich 2 sekundach praktycznie przed moim wejściem, bo on stwierdził, że on nigdzie nie idzie, przed samym wejściem przyszedł. Wizyta skończyła się bardzo pozytywnie, on był bardzo zadowolony, natomiast przed kolejną wizytą stwierdził, że on pójdzie, bo już po prostu zmienia zdanie co chwilę. I co jest takie znamienne dla naszej relacji, że mąż pochodzi z rodziny, gdzie był alkohol i też on jako jeden z nielicznych w rodzinie chodzi w ogóle do kościoła. I nie wiem w zasadzie co dalej robić, bo jakakolwiek próba, chęć pracowania nad naszą relacją kończy się ogromną krytyką w moim kierunku. W zasadzie obwinia mnie również za to, że przeze mnie przestał dalej wierzy, ale często mi wypomina, że właśnie przestali wierzyć przeze mnie. Nie wiem, co mam dalej z tym wszystkim właśnie zrobić. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiała, trochę też się stresuję.
Myślę, że tak.
I właśnie taka sytuacja, że nie mam już bardzo siły też. Mimo, że staram się być spokojna bardzo często w niektórych momentach, dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu nie wiedzieć czemu zostaje jakąś obelgę, obelga kierowana w moim kierunku i ja w tym momencie już nie wytrzymuję. Moje emocje po kilkukrotnym takim próbie wytrzymania nie wytrzymuję i no, kończy się to bardzo źle z mojej strony. Nie wiem, jak szukać pomocy.
Przed ślubem tego nie było. Nie rozmawiali państwo na te tematy.
Rozmawialiśmy i były takie momenty. Jednak tak bardzo chcieliśmy być ze sobą w małżeństwie, żeby choćby nawet, żeby nie grzeszyć, żeby po prostu być ze sobą. I były takie momenty, ale jednak taka, jak już była data ślubu, to już tak, wydaje mi się, że to już było takie trochę przymglone.
Presja.
Że, tak, taka trochę presja czasu, presja, nie wiem, może nie, ze strony rodziny chyba nie było presji takiej, natomiast my sami na siebie chyba wywarliśmy taką troszkę presję. I właśnie też no, tydzień przed ślubem, wiem, że się kochamy bardzo i chyba oboje jesteśmy emocjonalnie też poranieni i troszkę nie mamy tych emocji uporządkowanych, nie są na swoim miejscu odpowiednim. I też właśnie jak sobie poradzić, ktoś mi kiedyś powiedział, że właśnie to może być DDA i to może być walka też z tą przypadłością, z tym, nie wiem czy można nazwać przypadłością. I właśnie to jest taka sytuacja bardzo ciężka dla mnie, bo jeśli mąż nie zacznie sam nad sobą pracować, to myślę, że chyba ja, nie wiem, właśnie jak pan doktor już tutaj się zaopatruje, czy ja jestem w stanie w ogóle jakkolwiek z tego wyjść, bo oboje jesteśmy wierzący, chodzimy do kościoła, bardzo często się wspólnie modlimy, jednak też bardzo często, mimo że zaproponuję wspólną modlitwę, dostaję krytykę i jestem od razu ścięta na wstępie, że nie, jak też to się idzie sama. Nie wiem, co mam z tym dalej zrobić. Staramy się o dziecko, natomiast też nie ma na razie efektów, no ale wierzę, że Pan Bóg nam kiedyś pobłogosławi. Dziękuję bardzo i przełączam się na radio.
Tak, dzięki za tą szczerą taką opowieść i tutaj kilka rzeczy znowu się takich wartych chyba do powiedzenia. Najważniejsze, jesteście wierzący, Bogu za to dziękujcie i tego się trzymajcie. I teraz to, raz się modli, raz się nie modli, to niech pani spróbuje wynegocjować z mężem, że może tam długie modlitwy, niekoniecznie, ale żeby codziennie była choćby jedna krótka modlitwa, żeby on to pani ofiarował, żeby pani mogła się do tego odwołać i nie być odpędzoną, tak? I negocjować tak długo, rzucać na szale wszystko, to tam pani może rzucić na szale, tak? Nie chodzi o szantaż oczywiście, chodzi o uczciwe, żeby jakiś fragment wspólny, powiedzmy niedzielne pójście do kościoła, że to jest nienaruszalne, wspólne i powiedzmy jedno Ojcze Nasz wieczorem, nienaruszalne wspólne. A wtedy przy lepszym nastroju będziemy się dłużej modlili, przy gorszym krócej i to też jest dopuszczalne. Natomiast te sygnały, które pani podała, że nie chce rozmawiać, że nie chce iść do poradni, to jest dość typowe dla mężczyzn, tak? Trzeba by się zastanowić, dlaczego nie chce rozmawiać. Jeżeli z rozmowy z panią nie wynosi żadnych, w dobrym tylko słowa znaczeniu, korzyści. Czyli dowiaduje się, że wszystko robił zawsze źle, że wszystkiemu jest winien i tak dalej, no to pewno, że nie chce rozmawiać. Tak, on podświadomie się będzie bronił przed rozmową. Ale może być tak, że ma jakieś poczucie winy i w rozmowie pani mu ujawnia jego poczucie winy, którym on się nie chce zmierzyć, prawda? Więc nie wiadomo, czy to pani w tych rozmowach za bardzo je prowadzi w sposób zbyt przykry dla niego, że on dlatego się przed nimi broni, czy on się broni przed prawdą, której nie chce poznać, no bo jest zbyt bolesna. I tak samo pójście do poradni dla mężczyzny jest trudniejsze niż dla kobiety, bo mężczyzna rzuca na szale swój rozum. Jeżeli mam iść do poradni, to znaczy, że jestem głupi, sobie nie radzę. Oczywiście to nie tak jest, bo ktoś patrzący z boku może mi doradzić, nawet głupszy ode mnie. Natomiast wielu mężczyzn ma ten uraz i dlatego często w ogóle wypiera w ogóle problemy. Nie mamy żadnego problemu. Jak ty masz problemy, to ty idź do psychiatry, do psychologa. Ja nie mam problemów, ze mną jest wszystko w porządku, prawda? To jest pewna samoobrona. Co z tym wszystkim zrobić? Generalnie, radykalnie to się może zmienić wtedy, kiedy mąż zmieni myślenie. tylko muszę panią zmartwić o małżeństwie w ogóle, o swojej roli w małżeństwie, o tym wszystkim. Muszę panią zmartwić, ale kobieta ma słaby dostęp do myślenia męskiego. Wy potraficie nas zmusić do czegoś uczuciami, ale nie przestawić nam myślenia. I teraz ja znam trzy sposoby na zmianę myślenia mężczyzny. Pierwszy to jest rozmowa z autorytetem. Nie wiem, czy mąż ma jakiś męski autorytet, który mógłby go, że tak powiem, ustawić na lepsze funkcjonowanie w małżeństwie. I coraz mniej mężczyzn ma kogokolwiek, szanuję. Kiedyś ojciec był zawsze autorytetem, kiedyś proboszcz był zawsze autorytetem, kiedyś starzec był zawsze autorytetem, prawda? Dzisiaj to poniszczyliśmy wszystko z ogromną szkodą dla nas samych, tak? Bo nie mamy podpowiedzi w dobrą stronę. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest zmiana myślenia, że tak powiem, samodzielna. Albo po zmianie bazy danych, na przykład na temat małżeństwa, na temat ojcostwa, na temat roli męża, prawda? Czyli powiedzmy mądrze dobrana literatura, dobry film, który może otworzyć oczy, prawda? Wspominam o tym filmie Ognieodporny. On może bardzo pomóc w takich sytuacjach. Mężczyzna może inaczej spojrzeć na swoją rolę w małżeństwie, prawda? Tam dokładnie pokazują, jak to kobieta inaczej patrzy jak mężczyzna. Czyli drugi sposób to jest zmiana myślenia albo przez zmianę bazy danych, albo przez danie narzędzia, który pozwoli się zdystansować do swojego egoizmu. Takim prostym narzędziem jest taka podpowiedź, żeby nie myślał, czy dobrze traktuje żonę. Bo zawsze widzi na to, że nawet za dobrze. Tylko czy chciałby, żeby kiedyś waszą córeczkę zięć traktował tak, jak on traktuje panią. Dać mu to jako narzędzie, żeby sobie w kąciku, nie mówiąc pani o wynikach, pomyślał, czy na pewno by chciał, żeby zięć traktował córkę waszą tak, jak on traktuje żonę. I wtedy może dostrzeże pewne zachowania niestosowne. Myślę, że nawet na pewno, jeżeli ma trochę przyzwoitości, uczciwości w sobie, to na pewno dostrzeże. Każdemu z nas jest to potrzebne. I teraz rzecz chyba najważniejsza. Mężczyzna swoim rozumie układa ciągi logiczne. I jeżeli coś jest logicznie spójne, to to jednocześnie jest dla niego prawdą. I tym bólem nawet przyzwoitych mężczyzn jest to, że potrafią tak rzeczywistość ustawić w taki ciąg logiczny, że wszystkiemu jest winna żona. I autentycznie wierzą w to, że stał się biedną ofiarą żony. Czasem szefa w pracy, czasem jeszcze kogoś innego. I dopóki z tego myślenia nie wyjdzie, no to trudno się spodziewać jakichś radykalnych zmian. Prawda? Także ta zmiana myślenia na rzecz lepszego myślenia o małżeństwie, o swojej roli jako ojca, bardziej odpowiedzialnego i tak dalej, no jest potrzebna. Trzeci sposób, powiedziałem o dwóch, tak? Pierwszy to jest autorytet, który go, że tak powiem, nawraca. Drugi, taką rolę może na przykład spowiednik stały spełnić bardzo pięknie. Druga to jest zmiana danych, bazy danych i dostarczenie narzędzi, które pozwalają wyzwolić myślenie z egoizmu, tak? A trzecie to czasem, to już jest zarezerwowane dla Pana Boga, to na przykład świętego Pawła zwalił z konia, oślepił i święty Paweł radykalnie zmienił swoje życie, tak? I my czasem mamy w życiu takie wydarzenia. Wypadek samochodowy, zderzenie czołowe z tirem, mężczyzna wychodzi z kupy złomu, cudem przeżył, niedraśnięty i w jednej chwili zmienia swoje życie. Ale to już musimy niestety stawić Panu Bogu. Natomiast co my możemy z tej najwyższej półki, co my możemy robić? Możemy się modlić po prostu. I są modlitwy takie, które nawet są nazywane modlitwami nie do odparcia, tak? To jest modlitwa, to wszystkim słuchaczom o tym mówię, choć do niedawna bałem się o tym powiedzieć, póki sam nie spróbowałem. To jest nowenna pompejańska, można w internecie, pożytki z internetu też są, klikać i zobaczyć w Google'ach, tak? To jest bardzo trudna modlitwa, bo długo trwała, godzinę dziennie, tak dobrze licząc. To jest cały różanie, cały, czyli 3 części, 5x10 zdrowasiek, radosne, bolesne, chwalebne, bo wtedy jeszcze nie było tajemnic światła, gdy to było ustanowione, i krótka modlitwa do Matki Bożej. 27 dni błagalne i następne 27 dni dziękczynne i działa, po prostu działa. I najtrudniejsze rzeczy można wymadlać.
Chwila muzyki i ogłoszenia. Thank you. 23.09 w audycji dla małżonków i rodziców o tej porze. Informacje. Witamy ojca, rektora ojca Zdzisława.
Panie Leszku, przepraszam, mam nadzieję, że aż tak nie zakłócę programu, ale pomyślałem, że może o tej porze warto jeszcze powiedzieć o dla nas ważnej rzeczy. Tutaj przysłuchiwałem się też i temu, co pan doktor Jacek Polikowski opowiadał też i piękne też telefony słuchaczy. Dzisiaj Dzień Matki, więc myślę, szczególnie sobie uświadamiamy, jaka jest piękna rodzina. Gdyby jest mama, musi być tato, ale właśnie ile dzisiaj radości te nasze mamy przeżywają, a ile podziękowań, że są najwspanialsze mamy na świecie, właśnie nasze, prawda, mamy. Tatusie wcale nie zazdroszczą. Ale drodzy słuchacze Radia Maryja, przyjechałem, powiem, w tej chwili z Warszawy. Przywiozłem już pierwszych, można powiedzieć, gości na Kongres Międzynarodowy o Rodzinie, Ewangelia Małżeństwa i Rodziny, z udziałem prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, księdza kardynała Gerarda Müllera. Cieszymy się bardzo, że takiego znamienitego gościa będziemy gościć tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Też chcę za chwilę jeszcze ojciec Dariusz, jego słowami usłyszymy bardziej szczegółowo opis tego wielkiego wydarzenia, wielkiego świętowania, bo pragniemy, aby to było święto polskiej rodziny, szczególnie polskiej rodziny. To jest też szalenie ważne. Rodzina przecież jest wpisana w nasze człowieczeństwo. Rodzina należy do natury człowieka. Nie jest to przecież forma wspólnego życia związana z określonym modelem życia społecznego, czy też wymysł jakiejś dominującej grupy. Wspólnota małżeńska opiera się na naturalnej komplementarności kobiety i mężczyzny i wyraża się ona w postaci całkowitego daru z siebie. No właśnie, gdyby nie było mamy i taty, nie byłoby tego wzajemnego, stałego, aż po wieczność, można powiedzieć, obdarowywania się. Zachęcamy wszystkich, tych, którzy może jeszcze się wahają, czy przyjechać na ten kongres. Zapewniam Państwa, że nie pożałujecie, przyjeżdżając do Torunia. Zaczynamy w piątek o godzinie 17 i też w sobotę o 7 godzinie będzie też szczególna uroczystość, ponieważ ksiądz kardynał będzie sprawował Eucharystię w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czyli też dla innych Kościół Świętego Józefa tutaj w Toruniu, skąd codziennie o godzinie 7 jest transmitowana msza święta. Też zapraszamy szczególnie mieszkańców Torunia. Przybądźcie na tę mszę szczególną. Bądźmy też i radością. Ksiądz kardynał Gerard Müller przyjeżdża tutaj świadom, że ten temat jest ogromnie ważny. To jest nasz wkład też w przygotowanie synodu biskupów. Wiem, że Kościół to bardzo przeżywa. Jeśli nie będzie zdrowej rodziny, nie będzie zdrowego społeczeństwa, jeżeli nie będzie prawdziwej rodziny, nigdy nie doświadczymy, czym jest prawdziwa miłość. I dlatego, drodzy Państwo, ja już tymi słowami kończę, pozdrawiając bardzo serdecznie, a szczególnie wszystkie mamy, pozdrawiamy ze studia Radia Maryja. Niech Wasze dzieci będą najszczęśliwsze i niech powtarzają Wam nieustannie, że dziękują Bogu za to, że mają najwspanialsze mamy na świecie. A resztę już dopowie ojciec Dariusz o tym wspaniałym kongresie, który się odbędzie, wspaniałym, bo będzie wspólnie tworzony z udziałem, powtarzam, księdza kardynała, prefekta Kongregacji Nauki i Wiary, Gerarda Müllera, kardynała, oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na Międzynarodowy Kongres o Rodzinie pod tytułem Ewangelia Małżeństwa i Rodziny w dniach 29 i 30 maja. Kongres odbywa się pod patronatem i z udziałem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przy współpracy z pasterzami, wybitnymi teologami oraz profesorami z Polski i z zagranicy. Gościem szczególnym kongresu będzie jego eminencja ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary z Watykanu. Otwarcie kongresu 29 maja w piątek o godzinie 17 dokonają jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej oraz ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pierwszy referat pod tytułem Nadzieja Rodziny dla Kościoła, Nadzieja Kościoła dla Rodziny wygłosi jego eminencja ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Szczegóły kongresu na stronie www.wskasim.edu.pl. Zgłoszenia prosimy kierować na adres recepcja@hotelmyślnikakademicki.pl. Telefon 56 650 4000. W ramach kongresu Teatr Studencki Dobry Wieczór wystawi sztukę Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego w adaptacji i pod opieką artystyczną Jerzego Zelnika. Sztuka zostanie wystawiona w piątek, 29 maja o godzinie 21 po Apelu Jasnogórskim i w niedzielę 31 maja o godzinie 18.30, oczywiście w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Droga Starotoruńska 3. W imieniu pasterza kościoła toruńskiego księdza biskupa Andrzeja Suskiego i organizatorów kongresu o rodzinie zapraszamy także do udziału we mszy świętej celebrowanej w sobotę 30 maja o godzinie 7 rano w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Gerharda Müllera, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary z Watykanu, transmitowana będzie w Radiu Maryja. Zapraszamy jednak do osobistego uczestnictwa.
I zapraszamy na rekolekcje spotkania małżeńskie, o których tutaj pan Jacek Pulikowski już wspominał i które od początku naszej posługi w radiu od 23 lat już z górą ogłaszamy. Rekolekcje są przeznaczone dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz skalę problemów łączących lub dzielących małżonków. Uczą dialogu, lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych, prowadzone są przez małżeństwa i kapłana. Rozpoczynają się w piątki od 17.30, kończą się w niedzielę około 15.00. I organizatorzy proszą o osobiste zgłoszenia telefoniczne. W terminie od 5 do 7 czerwca odbywają się spotkania małżeńskie w Bydgoszczy i w Łodzi. W Bydgoszczy zgłoszenia przyjmują państwo wyczyńscy. Telefon 509 180 030. Powtarzam, 509 180 030. W Łodzi państwo Pawlakowie przyjmują zgłoszenia. 518 902 490, powtarzam, 518 902 490. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 2 czerwca. Temat: rodzice stróżami dzieciństwa. Naszymi gośćmi będą ksiądz Paweł Pacholak, pani Joanna Blumczyńska i pan Wojciech Góra z inicjatywy Twoje Dziecko Wielka Sprawa z Poznania. 9 czerwca świętość łoża małżeńskiego, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny. A dzisiaj mamy doktora Jacka Pulikowskiego. Mówimy o kobiecie jako żonie, matce, teściowej i babci. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Moje na imię Adam. Witamy. Ja bym chciał przytoczyć tutaj temat mojej przedmówczyni i słuchaczki. I sprawa się ma tak, że właściwie ja mam taki dylemat ze swoją żoną, że tak jak było wspominane, jest ta modlitwa, jest ten różaniec odmawiany przez 42 dni, jak dobrze kojarzę.
54.
I moja żona w trakcie odmawiania tego różańca w jakiejś tam intencji potrafi albo przed, albo zaraz po, albo w trakcie przerwać i pokłócić się. Jadąc do kościoła, potrafi się ze mną pokłócić, oble co, nam się podaje mi rękę na pojednanie, wychodzimy z kościoła i znowu wraca do tematu, znowu potrafi swoje powiedzieć. Jesteśmy wierzący jak najbardziej i chodzimy do kościoła, praktykujemy. No i sam fakt tego, że kobieta jest... Ja widzę, że ona jest głęboko wierząca, ale ten dekalog, który powinna ona układać w życiu, ona ma jakiś swój dekalog i nie możemy dojść do porozumienia. Jesteśmy takim małżeństwem troszeczkę odtworzonym, bo ja byłem w sumie po rozwodzie, spotkaliśmy się, chcieliśmy coś zrobić między sobą. Za jakiś czas zmarła moja pierwsza żona w trakcie jeszcze życia pierwszej mojej żony. Próbowaliśmy unieważnić to małżeństwo moje, bo tam były ku temu jakieś tam wskazówki. Bardzo chciała tego, bo bardzo chciała ślubu kościelnego, sakramentalnego związku. A później jakoś to wszystko się odkręciło i nawet znajomi powiedzieli, że w końcu wzięliśmy ten ślub kościelny. Bardzo nasi bliscy znajomi powiedzieli, że nie róbcie sobie kpin z Pana Boga, tak jak już to było powiedziane na antenie. Ale dalej to jakoś to nie idzie i mówię, ja się staram jak mogę, robię co mogę i jakoś nie możemy dojść do jakiegoś porozumienia. Mało tego, powiedziała mi ostatnio, była jakaś dyskusja, ona mówi, nie dopatruj się problemu tam, gdzie go nie ma. Ja mówię, widzisz, kochanie, właśnie o to chodzi mi, bo ty się najczęściej dopatrujesz tego problemu, gdzie go nie ma, a ty go tam gdzieś doszukujesz. Mało tego, mówię jej, masz otwarte drzwi do szczęścia, a wiecznie poszukujesz tego klucza. Te drzwi są tak naprawdę otwarte, stoją otworem, więc nie wiem, jak poradzić, co zrobić. I właśnie ta namiastka też przedmówczyni teściowej, tak. Kiedyś żona stała za mną, a teraz jest przeciwko mnie i właściwie trzyma stronę matki. No. Tak to wygląda.
Oczywiście wierzę, że pana relacja jest bardzo szczera, natomiast prawdopodobnie relacja żony byłaby zupełnie inna. To jest po prostu, zderzają się pewne subiektywizmy. To, co dla pana jest oczywiste, to co innego może być dla żony oczywiste. Zawsze mam jakąś w sobie porcję egoizmu, który wypacza jeszcze to światło, to spojrzenie na drugiego człowieka. I myślę, w takich sytuacjach nie ufajmy zbyt. Prawdopodobnie pana żona uważa, że 90% winy leży po pana stronie, a pan uważa, że 90% po winy leży po żony, nie po stronie żony. No i te rachunki się po prostu nie zgadzają. Dobrze jest skorzystać z kogoś z zewnątrz. Może byście znaleźli jakiegoś właśnie doświadczonego kapłana, z którym byście powiedzieli te problemy, żeście przegadali z nim.
Jeżeli coś jeszcze mogę...
Tak.
Jeżeli mogę coś jeszcze dodać. Nawet byliśmy na jakichś psychoterapeuty, na jakichś rozmowach takich, żeby coś z tym zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że wszystko było dobrze i pięknie i ładnie, gdyby nie fakt, że żona wyczuła, że pani, która prowadzi tą terapię, jest w jakimś momencie się jakaś stronnicza zrobiła i ona to wyczuła. I mówi, że ona nie będzie tam chodzić ze mną, chociaż to było z jej inicjatywy, żeby pójść tam i coś zrobić. Ona mówi, że ona nie będzie tam chodzić, bo ta pani jej się w ogóle nie podoba. Więc doszło do tego, że ja wybrałem sobie gdzieś tam jakąś tam jednostkę, że zacząłem chodzić w inne miejsce. I właściwie pani psychoterapeutka pyta mi się, czy ja chcę się wyleczyć od tej żony, czy ja się chcę wyleczyć ze swoich jakichś problemów, żeby powiązać to małżeństwo. Bo z tego, co zauważyła, to ona mówi, że ja bym się chciał bardziej wyleczyć od tej żony. Więc ja kiedyś żonie powiedziałem przykutnie, ja się od ciebie wyleczyłem. Chociaż ja mówię, nie przestałem cię kochać. Ja się po prostu wyleczyłem od tego, co ty robisz mi wiecznie.
Tak, tylko to są... My z reguły własne interpretacje zachowań traktujemy jako obiektywna prawda i jeszcze myślimy, że taka była intencja drugiego. Można naprawdę się mijać, można się nie dogadywać i myślę, że dobrze by było jakiegoś bezstronnego doradcy, wiarygodnego, nie wiem, co... psychoterapeuta, no dobrze, bywają bardzo dobrzy, bywają nie bardzo dobrzy, prawda? Ja jakoś mam większe zaufanie do doświadczonych duszpasterzy, kapłanów, którzy mają też doświadczenie, którzy też prowadzą czasem regularne terapie, ale w każdym razie, żeby nie był właśnie posądzony o stronniczość, żeby nie było, że jedna osoba ucieknie za chwilę, jak powie coś przykrego dla niej, prawda? To z reguły tak bywa, że terapeuta się podoba, dopóki bierze moją stronę, tak jak robi coś przykrego dla mnie, mówi, czy coś nie po mojej myśli, to już przestaje mi się terapeuta podobać. To nie o to chodzi.
Spotkania małżeńskie są tu lepsze, bo tu nie ma terapeuty. Tu po prostu są małżonkowie, mają swój pokój i mają zadania do rozwiązania.
Tutaj wspomnieliśmy już dwukrotnie chyba o spotkaniach małżeńskich i jest to pewne narzędzie, które ludzie dobrej woli, zakładam, że taka w was jest, mogą sami, odpowiednio podprowadzeni, dojść do ładu troszeczkę ze swoimi problemami. Też warto korzystać, może z jakichś, obejrzeć, stwarzanie jakichś sytuacji po prostu przyjemnych ze sobą. Bo to czasem jest to, że my złościmy się na siebie, dokuczamy sobie w końcu chcąco, niechcąco, w końcu podejrzewamy o złośliwość. Czasami zupełnie niechcąco wyrządzamy przykrość, a jest to odbierane jako złośliwość. Także dobrze by było sobie zainwestować w przyjemności wspólne. To też mówię od razu wszystkim poprzednim osobom, które tu się zgłaszały z problemami małżeńskimi, żeby zainwestować we wspólne przyjemności i to jest najłatwiejszy sposób podreperowywania małżeństwa. I taką jedną już taką przyjemność podpowiedziałem, to był film Ognioodporny albo Próba Ogniowa. Przez tą samą ekipę nakręcony drugi film, też ważny dla małży, tam bardziej problem mężczyzna jako ojca pokazuje, ale w ogóle ważny dla rodzin, to są odważni. Trzeci film nakręcony przez tę samą ekipę to jest Boska Interwencja. Bardzo ważne elementy się tam pojawiają, których na pewno odnajdziemy kawałki siebie i może to pomoże inaczej spojrzeć na siebie, tak? Generalnie zasada taka, że pan ma zmienić siebie, żeby być lepszym mężem, a żona ma zmienić siebie, żeby być lepszą żoną. Oczywiście pan może widzieć, co się powinno w żonie zmienić, pan może jej to mówić, ale tylko na zasadzie takiej, żeby ona w prezencie panu to dała, a pan w zamian w prezencie daje jej zmiany siebie takie, żeby ona była szczęśliwa. To jest uczciwy kontrakt. Każdy zmienia siebie, by małżeństwo było lepsze. Tylko posłuchać drugiej strony, o co jej chodzi, a nie od razu uważać, że ma jakieś fanaberie, ma jakieś głupoty. I tak najczęściej to my mężczyźni mamy większą zdolność takiego negowania problemów żony. Tak, że ona mówi, że się źle czuje. Nieprawda, nie czujesz się źle. Zdenerwowałam się. Nieprawda, się nie zdenerwowałaś. Zrobiłeś mi przykrość. Nieprawda, nie zrobiłem. Tak, skoro nie miałem intencji zrobienia przykrości, to mi się wydaje, że nie zrobiłem. A mogę bez złych intencji przykrość zrobić, prawda? Gdybyśmy się w siebie wsłuchali, to jest szansa, że przy dobrej woli możemy coś zmienić, tak?
Dziękuję bardzo. I jeszcze ostatni telefon.
Mogę mówić? Szczęść
Proszę
Boże.
Bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam i gościa, i prowadzących. Bardzo lubię tę audycję i jakkolwiek ja nie jestem w małżeństwie, to muszę powiedzieć, że zawsze z zainteresowaniem ogromnym słucham. Natomiast pani Asia, która dzwoniła z Helu i wspomniała Starzewo, które ja znam i kocham i podsunęła mi właśnie takie pytanie. Chciałam zapytać o jakieś namiary na pana doktora Jacka Pulikowskiego. Czy właśnie, nie wiem, czy jakieś rekolekcje, czy jakieś może kursy jakieś prowadzi. O jakąś możliwość kontaktu. Czy strona internetowa, tak, czy jakaś, w ogóle widzę, że ma tak ogromną znajomość właśnie tych relacji, ogromną znajomość tematu i widzę, że jest to osoba, z którą na przykład ja bym myślę znalazła dobre porozumienie. Wiele jest takich rzeczy, które mnie martwi właśnie w małżeństwach moich dzieci. No chciałam zapytać o możliwość namiarów.
Już odpowiadamy, bo nam czas się kończy.
Tak.
Znaczy, ja mogę podać chociaż rodzaj samobójstwa, bo mam trudność z odpowiadaniem na listę, ale odpowiadam na wszystkie maile i podam maila swojego. jjacek.pulikowski@op.pl
op.pl Bardzo serdecznie dziękuję.
Odpowiada na wszystkie listy, czasami bardzo krótko, bardzo skrótowo, bo tych listów mam sporo. Tak.
A jakieś rekolekcje, że tak powiem, czy tam
co chwilę, co tydzień gdzieś po całej Polsce. W zeszłym tygodniu byłem w Lublinie, w czwartek jadę do Wrocławia, w następnym tygodniu na południe Polski, także non stop gdzieś jestem.
Jakieś publikacje ewentualnie można sobie szukać podczas nazwiskiem?
Niech pani wklepie nazwisko i tam i na YouTubie mnóstwo takich ponagrywanych, nawet filmików, bez mojej kontroli, filmików, audio, różnych tekstów. tekstów. Dużo dobrze, tego jest. Książek jest 28 łącznie. Także też troszkę.
Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję Państwu za wszystkie telefony. No, czas audycji już dobiega końca. Minutka czasu jeszcze do końca została. Co jeszcze trzeba powiedzieć?
No ciebie, przede wszystkim trzeba złożyć życzenia kobietom.
Tak.
Z okazji Dnia Matki, właściwie wszystkim kobietom, bo każda kobieta jest potencjalnie matką, więc wszystkim kobietom składam życzenia. Oczywiście najpierw swojej żonie, potem córkom i synowej, potem dalszym kobietom bliskim mi, ale wszystkim kobietom na świecie. A te życzenia bym przyjął w taką formę, żeby się ucieszyły swoją kobiecością, swoją potencjalną matczynością albo tą realnym matkowaniem, żeby uwierzyły, że są stworzone do najcudowniejszej kariery kobiecy, jaką jest macierzyństwo, żeby nie dały się nabrać światu, że są kariery bardziej atrakcyjne od bycia żoną i matką, ale żoną kochającego męża, troszczącego się o nią, noszącego na rękach, podziwiającego, kochającego. I matką wspaniałych dzieci, które przy takim mężu na pewno będą wspaniałe.
Bóg zapłać. Doktor Jacek Pulikowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za poprowadzenie tego tematu kolejnego już w Radiu Maryja od wielu lat. I cieszymy się, że możemy gościć pana na naszej antenie i jeszcze na pewno będzie pan nieraz naszym gościem. Również dziękuję za telefony i drodzy Państwo, teraz, jeżeli to już tylko telefony do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety, bo jestem sam, żona niestety musiała zostać w domu. Także pan Jacek też musi w tej chwili już opuścić studio. Obowiązki różne wzywają, także dziękuję bardzo i drodzy Państwo, ja za chwilę zapraszamy na modlitwę na zakończenie dnia.
Ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie, by przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestów. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niech
niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat.
Poda informacje o numerach stron w modlitewnikach do komplety. Hymn Przyjdź do nas, Panie, z 4 tygodnia w tomie 3 na stronie 1017, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie 3 na stronie 1027, w wydaniu skróconym na stronie 1179. I antyfona końcowa, Witaj Niebios Królowo. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień, za dar życia, za swoich rodziców. Podziękujmy również za wszelkie dobro, które przez nich otrzymaliśmy. Podziękujmy również za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy ze strony naszych bliskich, w szczególności współmałżonka, dzieci. Nie ma takiej sytuacji, żeby nie było za co dziękować, nawet kiedy jest chęć ponarzekania. Nauczmy się dostrzegać dobro i dziękować za nie i Bogu, i współmałżonkowi. Czy właśnie podziękowaliśmy za to dobro, którego dziś doświadczyliśmy ze strony współmałżonka? Czy znaleźliśmy taki moment, by to uczynić słowem, gestem, przytuleniem, wyrażeniem podziwu, docenieniem? Czy poświęciliśmy czas swoim dzieciom, każdemu z osobna? Czy wysłuchaliśmy ich problemów, dla nas może małych, a dla nich wielkich i bardzo istotnych? Czy zniżając się do ich poziomu, właśnie zaświadczyliśmy o tym, że są ważne dla nas i że je kochamy je? Czy dostrzegamy również w naszym otoczeniu mamy, szczególnie mamy w stanie błogosławionym, czy w jakiś sposób wyróżniamy je swoim zachowaniem, właśnie czy to w środkach komunikacji, czy na ulicy, czy dobrym słowem również nagradzamy w jakiś sposób ich trud, dla, nie tylko dla swojej rodziny, ale przecież dla społeczeństwa. Każde dziecko jest darem Bożym dla wszystkich i dla Kościoła. Czy potrafimy dziękować? Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Tylko amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni wierzę, przedstawiajcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios królowo. Witaj, Pani aniołów. Witaj, różdżko i bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza.
witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Amen. Serdeczny Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy prowadzącemu oraz wszystkim z nami współmodlącym się. Życzę szczęśliwej, błogosławionej nocy. Szczęść Boże, modliła się Henryka Sosnowca.
Bóg zapłać. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę, drodzy radiosłuchacze. Dziękujemy za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Zapraszamy na audycję dla małżonków i rodziców każdy wtorek 21:30. Dziękujemy pani Joannie za realizację dźwięku. Kochanie, mówię do mojej żony, która jest w domu, zaraz do ciebie jadę. I drodzy Państwo, 23:45 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.